piątek, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego, pierwszy piątek miesiąca. Przy okazji my dzisiaj wzrastamy ze wspólnotą San Damiano. Ci, którzy oglądali Westerplatte Młodych, zobaczyli już naszych gości. Nie wszystkich jeszcze, ale niektórych zobaczyli w telewizji Trwam o 18.15, a za chwilkę wszyscy będziemy mogli ich usłyszeć, no po to, żeby wspólnie wzrastać. Tutaj są nasi goście po to, żeby też powiedzieć, jak to wzrastanie wygląda, jak ono może wyglądać, co stoi na przeszkodzie, co jest może jakąś taką kulą u nogi w procesie wzrastania, no ale oni są też po to, żeby powiedzieć, że da się wzrastać, że da się to wszystko przezwyciężyć nie tyle własnymi siłami, ale siłą i wiary Pana Boga, ale też przede wszystkim wspólnoty, no i wiarą w to, że ja jako człowiek współpracując z kimś mogę. Ale nie chcę ja tutaj przegadać, ja tylko będę włączał mikrofony naszym gościom i wyłączał. Za chwilkę przedstawimy naszych gości, przypominam, wspólnota San Damiano. Już teraz zapraszam was, drodzy, do tego, żeby być z nami, jak zwykle, aktywnymi i na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest baner przygotowany specjalny dla was z pytaniem, w jaki sposób podchodzisz do problemu czy wyzwania, bo tak czasem lubimy to słowo wyzwanie, nie wiem, czy nasi goście lubią, zaraz się spytamy, wyzwania w swoim życiu, jak podchodzicie, już kilka komentarzy się pojawiło, czekamy na kolejne. Podobnie na to pytanie możecie odpowiadać poprzez SMS-y 536 600 500, no i też będzie moment, kiedy podamy numery telefonów, żeby zadzwonić i powiedzieć coś na antenie w kontekście pytania, ale też w kontekście tego, o czym będziemy sobie za chwilkę rozmawiać. A tytuł audycji: Drzwi otwarte dla każdego. Wspólnota San Damiano. Od Arlety zaczniemy może. Ojciec kiwa głową, chociaż ojca nie było, ale zaczniemy od kobiety. Witamy serdecznie. Jest z nami Arleta, która jest... No, parę słów o sobie poprosimy.
Dobry wieczór państwu. Tak, mam na imię Arleta, jestem kierownikiem ośrodka San Damiano, pracuję jako terapeuta od 16 lat w ośrodku, jestem też w trakcie certyfikacji jako terapeuta rodzin i cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z państwem być i być z ojcem Pawłem i z chłopakami z ośrodka. Mam nadzieję, że państwu jakoś pomożemy odpowiedzieć na różne trapiące pytania.
Dzięki wielkie. Ojciec Paweł, którego nie widzieliśmy w telewizji Trwam, ale tutaj będzie miał okazję, żeby nadrobić te zaległości. Witamy, ojcze Pawle.
Witam serdecznie. Pokój i dobro, tak po franciszkańsku.
A jak się odpowiada?
Też pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Czyli ojciec Paweł Chmura, ja jestem franciszkaninem, bratem mniejszym konwentualnym, i od 17 lat jestem w Chęcinach, pracuję w ośrodku San Damiano, czy w ogóle jestem dyrektorem Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Oprócz tego też jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Jestem też psychoterapeutą, no głównie w takim nurcie psychoterapii systemowej, czyli pomocy rodzinom, małżeństwom. To jest tak, że w przypadku uzależnienia dotyka to całej rodziny, nie tylko tej jednej osoby. Dlatego ta ciekawość mnie popchnęła w tym kierunku, żeby bardziej zrozumieć człowieka, któremu pomagam i staram się pomagać. Także te 17 lat minęło i tyle też ma ośrodek San Damiano i podległe nam instytucje, które są. To myślę, że na początek.
Czyli no CV piękne, myślę, że gdyby ojciec pracy nie miał, to szybko się znajdzie. I są chłopaki z nami, mężczyźni młodzi, chociaż nie wiem, powiecie czy nie powiecie, ile macie lat, ale zaraz zobaczymy. Paweł i Adrian. Paweł, parę słów o sobie powiedz.
Dobry wieczór państwu. Mam na imię Paweł. Mam 31 lat, jestem pacjentem w ośrodku San Damiano, w kontekście jakby wyzwania, o którym była wcześniej mowa. No takim wyzwaniem numer jeden na ten moment w moim życiu jest walka o trzeźwość i zmiana dotychczasowego życia, i to właśnie dzieje się w tym momencie w ośrodku, w którym się leczy.
Czyli w Chęcinach.
Czyli w Chęcinach.
Adrian, powiedz coś o sobie.
Witam serdecznie, mam na imię Adrian, jestem narkomanem i hazardzistą, mam 33 lata i przyjechałem z Błaszkowej. Przyjechałem się leczyć tak, i chciałbym zmienić swoje życie.
Super, to jest. To już możemy zakończyć już tę audycję, bo Adrian nam powiedział konkret o co chodzi w tym wszystkim, że trzeba chcieć. Tak, jesteście ludźmi ze szczególnego miejsca, ośrodek San Damiano kojarzy się i ze świętym Franciszkiem, i z tym pięknym miejscem, i z krzyżem San Damiano, i z tą historią odbudowy kościoła, który za co się wziął święty Franciszek. I tak też sobie myślałem rano dzisiaj, odprawiając mszę świętą z Przemienienia Pańskiego, oczywiście, że tak się nie umawialiśmy nawet z ojcem Pawłem, tylko tak terminami sobie patrzyliśmy jakoś w kalendarz. No i 6 akurat, no dobrze, 6. No dzisiaj tak patrzę, mamy taki temat i takie święto, które no świetnie komponuje się i współgra z tym, o czym chcemy powiedzieć. Ojcze, na początku chciałbym zapytać, jak to się stało, że ten ośrodek powstał. 17 lat, no to już jest kawałek historii, chyba dosyć duży. Ojciec pewnie pamięta wszystko dokładnie albo prawie dokładnie. Natomiast no Arleta też, tak? Od 16 lat?
Tak, od 16 lat pracuje, tak.
Prawie od początku. Więc gdybyście mogli powiedzieć, no skąd się wzięła, nie wiem, myśl, czy jakaś idea przyszła, czy z góry, nie wiem, prowincjał, czy generał powiedział, że zróbcie coś. Ojcze, jak to było?
No myśli raczej przychodzą od dołu. I w tym przypadku no my jesteśmy tylko trochę takimi wykonawcami pomysłu jednego z naszych ojców i przede wszystkim woli Bożej. Taki ojciec Piotr Stanisławczyk. To był nasz ojciec, który w Krakowie jeszcze na studiach, z którym spotkałem się na studiach, on chciał za wszelką cenę pomagać ludziom uzależnionym, narkomanom. I dlatego też później poprosił przełożonych, żeby go wysłali na KUL, na psychologię, żeby jak gdyby iść w tym kierunku. No i potem znalazł się w Chęcinach, chcąc właśnie w tym miejscu, bardzo szczególnym, o bardzo ciekawej historii, założyć ośrodek San Damiano. No ale w zakonach to nie jest tak łatwo, że sobie ktoś wymyśli, powie, dobra, robię i jest wszystko w porządku. No tak nie jest. Ale ojciec Piotr wiedział i miał taki dosyć dobry plan na to. I żeby coś w zakonie przeszło, to musi to takie ważne dzieło, oryginalne, to musi to przejść przynajmniej u nas w zakonie na tak zwanej kapitule prowincjalnej. I na tej kapitule ojciec Piotr jak gdyby wniósł tą propozycję, że chciałby założyć ośrodek dla narkomanów. No oczywiście od razu krzywe patrzenie na to, jak dla narkomanów, jak w klasztorze, w Chęcinach, w takim klasztorze, małe miasteczko, przecież ludzie się nie zgodzą, ale ojciec Piotr, ponieważ był jeszcze przed tą kapitułą i zrobił taką małą ankietę dla ludzi, którzy przychodzili do naszego kościoła, no i mówi, co ludzie, no proszę bardzo, mam tutaj, tak, podpisy ludzi, bo wytłumaczyłem im, co to będzie, no i ci bracia na tej kapitule przegłosowali, że może zakłada się ten ośrodek.
Ja się zawsze dziwię, ojcze, wejdę w słowo, zawsze się dziwię, bo były takie historie w związku z podobnymi ośrodkami, że właśnie ludzie się nie godzą. Przecież to jest miejsce, gdzie nie przychodzą ludzie po to, żeby promować uzależnienia, tylko żeby z nich wychodzić, więc to jest raczej taka perełka, która pokazuje, że się da coś zrobić ze sobą.
Tylko obawa ludzi jest duża, prawda? Że w małym miasteczku będą mieszkać narkomani, ludzie uzależnieni. Nie, to jest taki strach, lęk potworny. No i myślę, że też tak było w Chęcinach. I ojciec Piotr, tak naprawdę początek ośrodka to jest 1 kwiecień 2004 rok. Później ojciec Piotr poprosił mnie, ja wtedy jeszcze byłem w Zielonej Górze, mówił, że spotkaliśmy się na studiach, ja cię znam, a więc prosiłbym cię, żebyś razem ze mną jak gdyby rozwijał ten ośrodek. No, powiem szczerze, nie za bardzo chciałem, nie za bardzo mi się tu uśmiechało i tutaj ze wstydem muszę powiedzieć, że dla mnie ludzie uzależnieni wtedy jeszcze, brakło mi takiej pokory, to byli ludzie, którzy sami sobie winni są tego, że zaczęli pić, że to ich wina, jak zaczęli pić, to nie ponoszą konsekwencje i Pan Bóg chciał inaczej. I się zgodziłem, tak? Zgodziłem się, żeby przyjechać i współtworzyć z ojcem Piotrem ten ośrodek. Po paru latach ojciec Piotr wyemigrował, został do innych obowiązków powołany, no ja zostałem i jestem 17 lat. I cała idea to była właśnie pomocy ludziom uzależnionym. Dlaczego w ogóle San Damiano, czy wszelkie nazwy naszych ośrodków są takie franciszkańskie? Po pierwsze, no tak jak ojciec wspomniał, że święty Franciszek usłyszał z krzyża w kościółku San Damiano głos Jezusa Chrystusa, który mu powiedział: Franciszku, idź odbuduj kościół. No Franciszek w takiej też swojej prostocie wziął się za remont kościółka, który się walił, sypał, tak, i to robił. Natomiast potem dopiero zrozumiał, że co? Że to nie chodzi o ten budynek, tylko chodzi o ludzi, którzy są odrzuceni, którzy są pogubieni, że Kościół to właśnie ci ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. I często ci ludzie trędowaci, czyli odrzuceni, to też są ludzie uzależnieni. A więc połączenie tego odbudowania Kościoła i pomoc ludziom trędowatym, odrzuconym, których się ludzie bali, to jest właśnie taka idea franciszkańska. Żeby zobaczyć w nich prawdziwych braci pogubionych, którym trzeba pomóc.
Mhm. Ale to jesteś kierownikiem, tak? Z tego, co usłyszałem też z tego ośrodka, czyli człowiekiem i terapeutą przede wszystkim, ale kierownik to co? Czym się zajmuje? Jakie zadania ma? Jest tym złym takim? Ojciec jest dobry, taki sprzytula, a kierownik jest tym, który wymaga.
No można powiedzieć troszkę, że tak jest, jesteś w tym. Natomiast jest kilka placówek, które mieszczą się na terenie klasztoru franciszkanów w Chęcinach. Mamy też 3 poradnie i hostel, ośrodek. Mamy też filię w Połańcu. Tam też jest ośrodek i 2 poradnie. Ale na franciszkańskiej 10 w Chęcinach, że tak powiem, no jest co robić. Dlatego, że no, jest ośrodek długoterminowy, który jest z terapią roczną dla mężczyzn i kobiet. I mamy zakontraktowane na 16 osób ośrodek, ale przyjeżdża na przykład czasem do 25 pacjentów, więc terapia jest całodobowa, trwa rok. Pracuje u nas kadra terapeutyczna, specjaliści terapii uzależnień. Jest to personel 7-osobowy. Mamy też dziewczyny, które zajmują się całą administracją. Są też terapeuci, którzy pracują w poradni, więc jest to, że tak powiem, jest dużo pracy. Z ojcem Pawłem też prowadzimy terapię dla rodzin wspólnie, bo pomagamy też rodzinom, które gdzieś są w kryzysach, nie wiem, w trakcie rozwodów czy konfliktów jakichś. Także od tej strony terapeutycznej tak to wygląda. Ja jestem liderem też społeczności terapeutycznej. Lider to taka osoba, która, że tak powiem, i kocha, i pionizuje, tak, czyli pilnuje, żeby wszystko było tak, jak należy. Więc ważna jest ta relacja. Jesteśmy taką wspólnotą, która... Ja zawsze mówię, że ja mam 2 domy. Mój taki dom, gdzie mam rodzinę swoją, męża, dziecko, ale też domem jest ośrodek, dlatego że spędzamy wspólnie wakacje, wyjeżdżamy na obozy terapeutyczne, spędzamy razem święta, spędzamy Wigilię, 2 tygodnie przed Wigilią Bożego Narodzenia. Mamy takie spotkania opłatkowe z byłymi naszymi pacjentami ośrodka, więc to jest bardzo duża część mojego życia. Także spełniam się w tym i cieszę się, że mogę pomagać ludziom, którzy się pogubili. Jeszcze tak wracając do tego, co ojciec mówił wcześniej, ja myślę sobie, że to, że możemy prowadzić ten ośrodek w takim miejscu, gdzie jest brama otwarta, co rzadko się zdarza w ośrodkach leczenia uzależnień, że nie jest to odizolowane od społeczności, to też pozwala przełamywać pewien stereotyp, że narkoman to jest osoba, która jest brudna, śmierdząca, niebezpieczna. Oczywiście osoby uzależnione są niebezpieczne, jak są pod wpływem środków odurzających, ale jeżeli są trzeźwe w ośrodku, to pacjenci nasi śpiewają do mszy świętej w niedzielę, są z cholą, służą do tej mszy, czytają czytania, więc społeczność lokalna ma taką możliwość zobaczyć tą osobę uzależnioną, jako że to są fajni, normalni ludzie, fajni chłopcy, kobiety, którzy w pewnym momencie swojego życia po prostu się pogubili.
Dobrze, że to dodałaś też, no bo to jest ważne, żebyśmy też takie stereotypy przełamywali i wychodzili z tego takiego swojego myślenia. Chłopaków też zapytam najpierw o ośrodek, o to jak wam tam jest, bo tutaj naczelstwo, że tak powiem, powiedziało o tym, że to jest rodzinne i że to tak jest i powinno być. Jak z waszej strony to wygląda, Adrian? Jak ty się czujesz w tym ośrodku?
No, powiem tak, że początkowo wcale nie czułem się dobrze. Tak naprawdę za dużo tych zasad było. Gdzieś wkurzało mnie to po prostu, że trzeba było gasić światło. Bo za niezgaszone światło po prostu pompowaliśmy 10 pompek, nie? Naprawdę, zacząłem to dopiero potem wcielać w życie i godzić się z tym, że to tak jest, że tak naprawdę mogę się zmienić, wymagając od siebie po prostu, nie? No i z czasem to miejsce zacząłem traktować również jak mój dom, czyli z dbałością zacząłem sprzątać, angażować się we wszystkie funkcje, jakie tam są, a można być szefem kuchni, można być kierownikiem pracy i to sprawiało też takie poczucie, że jesteśmy w stanie coś robić i osiągnąć jakiś cel, nie? Tak wzrastała wartość siebie po prostu i no zakorzeniłem się w tym miejscu. Dzisiaj to mogę stwierdzić ze śmiałością. Jest to dla mnie ważne miejsce i na pewno chciałbym ukończyć terapię. Taki mam cel.
Ile jesteś? Jak długo już w ośrodku?
W ośrodku jestem od 17 grudnia tamtego roku.
Ten moment, ten dzień też. Czyli pół roku już minęło i 8 miesięcy, tak?
No niecałe 8 miesięcy.
Terapia się kończy, z tej perspektywy mówiąc też, że się dobrze czujesz, mimo to chcesz to terapię skończyć i iść dalej w swoje życie.
No jeszcze chciałbym pozostać na hostelu i tutaj też pozostać w okolicach Kielc już po dalszym, jakby to powiedzieć, po samym hostelu i dalej się rozwijać, bo to nic z tego tak naprawdę. Tutaj nabywam takiego, jakby można powiedzieć, narzędzi, ale żeby być trzeźwym, to trzeba dalej coś ze sobą robić, kontynuować to wszystko. Mhm.
Dzięki, będziemy wracać do was oczywiście. Paweł, powiedz, jak ty się czujesz w ośrodku? Jesteś drugi raz.
No ja powiem jakby z mojej strony, że zbyt miła, przyjazna, domowa atmosfera niekoniecznie sprzyja leczeniu. I uważam, że u nas w ośrodku, no, w naszym domu czujemy się dobrze, czujemy się po części jakby to był naprawdę nasz dom, ale z drugiej strony no, mamy obowiązki, wyciągamy wobec siebie pewnego rodzaju konsekwencje, też wybieramy między sobą poniekąd taką presję, która mobilizuje nas do różnego rodzaju codziennych działań. Także właśnie takie właściwe wypośrodkowanie tego wszystkiego służy temu, że rzeczywiście w ludziach, we mnie, w nas zachodzą zmiany, które są nam potrzebne do tego, które są mi potrzebne do tego, żebyśmy żyli na trzeźwo. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. Są dni, kiedy czuję się naprawdę dobrze, są dni, kiedy muszę się skonfrontować z krytycznymi informacjami na swój temat i to wszystko składa się na taką naszą ośrodkową rzeczywistość, na całość, którą jest leczenie, którą jest terapia uzależnień.
Mhm. No właśnie, dom. Nie? Czym powinien być dom? Czy to takie miejsce, gdzie no, nie ma zasad, czy gdzie są zasady właśnie? To jest to dobrze, że o tym też mówicie, nie? Bo tak czasem mamy takie pojęcie, że dom, no to ja mogę robić, co mi się podoba, bo ktoś za mnie posprząta, bo ktoś za mnie coś zrobi. Nie wiem, czy to rodzice, czy żona, mąż, ktokolwiek. Takiej odpowiedzialności się uczymy. Zagramy sobie coś, słuchajcie, bo te wstępy już za nami takie, chociaż no, już wchodzimy na głębie. Mam tutaj hymn San Damiano, wasz hymn. Jak to się stało, że taka piosenka powstała? Kto to wymyślił? Ojciec wymyślił?
Nie, no właśnie, hymn wymyśliła Arleta. Tak, i to jest jej tekst. Natomiast muzykę napisał brat jednego z naszych ojców, Miłosz Pawlik. I tak fajnie to powstało, że tekst, muzyka i teraz cokolwiek jest ważnego w naszej społeczności San Damiano, to ten hymn jest śpiewany przy różnego rodzaju przejściach na etapy, kończeniu leczenia, więc on jest taką fajną wartością, która jest po prostu nasza, nigdy jej nie ma.
Czyli coś, z czym się też możecie identyfikować. A ten hymn San Damiano... A za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.
Krok za krokiem, krok przez życie trudno iść. Jaki był ten dzień? Czy odkryłeś sens? Kiedy serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie, zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć. Walczysz z tym, co dręczy cię, czasem brakuje sił. Trzeźwo spojrzeć komuś w twarz, to wyzwanie dnia. Kiedy serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie, zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć. San Damiano to otwarte drzwi dla każdego z nas. Chwyć się jego sznura, wyrusz, najwyższy już czas. Serce pod pachą mocno ściskasz, kiedy myślisz, jestem już bez szans, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie, zaufaj, podaj rękę, nie bój się, ja poprowadzę ciebie, uwierz w siebie, zaufaj, podaj rękę, przecież możesz lepiej żyć, przecież możesz lepiej żyć.
Hymn San Damiano, wspólnoty, którą gościmy tutaj dzisiaj. Kiedy kolejne utwory, Arleto? Kiedy piosenki kolejne? Bo tutaj każde zdanie jest praktycznie konkretem takim, także...
Tak, ale to było tworzone właśnie 16 lat temu, jak przyszłam do pracy, powstał taki pomysł, żeby stworzyć, żebyśmy byli właśnie takim niezależnym domostwem, żebyśmy mieli swój hymn, swoje logo, swoją flagę, swój herb, żebyśmy byli właśnie takim mini społeczeństwem w społeczeństwie, mieli swoje wartości, zasady. I wtedy właśnie powstał taki konkurs na wszystkie te flagi, żeby każdy coś narysował, czy napisał właśnie hymn. No i tak się stało, że napisałam słowa tak, nie wiem, jak to czasem tak przychodzi człowiekowi, że po prostu słowa same się nasuwają. A teraz piękne piosenki tworzą pacjenci nasi. Nawet teraz ostatnio było tak, że mamy takiego pacjenta Roberta, który był na występie na takim koncercie, które organizowała gmina Chęciny, i on tam występował, napisał niesamowicie piękny utwór na temat swojej mamy, która niedawno umarła, więc też mamy takich zdolnych pacjentów w naszym ośrodku.
To nie dość, że ktoś się ogarnia, jak to młodzież mówi, to te talenty się jeszcze rodzą, czy ujawniają, czy może tak jak diament się szlifują te talenty, ale byłem przekonany, że ten hymn jest bardzo świeży na podstawie swojego doświadczenia, a to widzisz, już wtedy było takie i do dzisiaj jest aktualny, także to jest też potwierdzenie tego, że to, co robicie, jest, no jest prawdziwe i ma sens. Ojcze, chciałem zapytać, bo tutaj mówiliśmy wcześniej, mówiliście o różnych formach bycia w ośrodku. Adrian i Paweł mówili, że są pacjentami. Adrian wspomniał, że chciałby zostać jeszcze w hostelu, czyli to jest jakaś forma taka, co po terapii przejściowa, albo niech ojciec powie, jak to wygląda po kolei, jak ktoś się zgłasza do ośrodka, jak kto może się zgłosić, czy jak to wygląda w ogóle.
Dobrze, to myślę, że pierwsza rzecz bardzo ważna, to jest tak, że to jest ewenement naszego działania, ponieważ jest to współdziałanie trzech społeczności. Po pierwsze, to jest właśnie społeczność pacjentów, społeczność klasztorna, czyli ojców franciszkanów, i trzecia społeczność to jest społeczność lokalna. I tak naprawdę my siebie przenikamy nawzajem, my siebie wspieramy w tej duchowości, w tej codzienności, w której jesteśmy, w której posługujemy. I to jest takie przenikanie się, zrozumienie wzajemne i dzięki temu, pomimo lęku mieszkańców Chęcin, okazało się, że oni potrafią zrozumieć, że oni potrafią też tych ludzi zmotywować, są dla nich wsparciem. A więc myślę, że to jest takie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o takie struktury, bo mniej więcej to jest takie ważne. Najważniejsze to jest to, że właśnie ośrodek San Damiano był pierwszy, najważniejszy, był takim filarem. I na początku terapia trwała 2 lata. Natomiast no potem okazuje się, że kiedy weszliśmy już w kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo wszystkie te nasze działania są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I mamy, można powiedzieć, czy podzielić te nasze działania na takie stacjonarne i ambulatoryjne. Stacjonarne to jest właśnie ośrodek San Damiano, czyli ośrodek dla ludzi uzależnionych od narkotyków albo też uzależnienia mieszane. Czyli narkotyki to mogą być połączone z lekami różnego typu, z alkoholem, czy tak nawet jak Adrian tutaj mówi o uzależnieniu od narkotyków i jednocześnie od hazardu. Czyli ośrodek stacjonarny, który w tym momencie, terapia w tym ośrodku trwa rok czasu, tak jak wcześniej wspomniała Arleta. I teraz, żeby jednak te 2 lata to był taki dosyć optymalny czas, ponieważ wymogi były takie Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby skrócić terapię, to rok w ośrodku i później właśnie założyliśmy hostel. Czyli miejsce, gdzie ci ludzie już wychodzą na zewnątrz, już trochę zaczynają pracować, mogą, już nie ma takiej kontroli, mają też dostęp do terapeutów i to jest jak gdyby na tym placu klasztornym, osobny budynek, ale wtedy właśnie rozszerzenie czy pomoc w wychodzeniu już na zewnątrz. Ośrodek to jest taki trochę zamknięty inkubator na początku, ta kontrola jest duża, a później w hostelu, ten hostel ma nazwę Rivotorto, to też jest taka franciszkańska nazwa, to jest pierwsze miejsce, gdzie franciszkanie mieli swoje domy. I też takie nawiązanie, czyli mamy hostel Rivotorto, potem jeszcze powstał hostel wspólnota. Jest to hostel w Połańcu, no około 80 kilometrów od Chęcin i tam do tego hostelu przyjmowani są ludzie uzależnieni od alkoholu. A więc ludzie, którzy skończyli już podstawową terapię i tam mogą na półroczną terapię taką trochę pogłębioną się zgłosić, no i się zgłaszają, tam też faktycznie kontrakt jest półroczny i tam są inni specjaliści, tam jeden z naszych ojców, ojciec Tomasz Trawiński, dojeżdża jako ojciec duchowny, gdzie mają zajęcia z duchowości, spowiada ich. Czyli te trzy takie stacjonarne placówki i poradnie. Poradnie tak naprawdę też są po trzy. Jedna jest poradnią leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. A więc tutaj przyjmujemy dzieci i młodzież, którzy są uzależnieni właśnie nie tylko od środków, ale też na przykład uzależnienia behawioralne, czyli od komputera, od internetu, od gier, czy inne takie zachowania. I tutaj ludzie mogą się zgłaszać na taką terapię dochodzącą. Potem jest poradnia też dla ludzi uzależnionych od narkotyków i od alkoholu. Także tutaj jest szeroka gama taka ambulatoryjna i to samo jest w Połańcu. Tam też są poradnie, do których ludzie ambulatoryjnie mogą się zgłaszać i w taki sposób też dochodzący pomagamy w poradni.
Czy później jakiś kontakt po opuszczeniu już zupełnie ośrodka tych etapów wszystkich jest możliwy, czy wskazany, niewskazany, czy już idziemy w życie, jak to wygląda?
Nie, no jest i wielu ludzi kontaktuje się z nami. To jeszcze kolejny etap to jest właśnie status neofity, czyli człowiek, który przez rok czasu już wyjechał do domu, ułożył sobie życie, jeżeli ma kontakt z nami, po pierwsze, po drugie, jednak żyje tymi wartościami, które zaczerpnął w ośrodku, może po roku czasu prosić o status neofity ośrodka San Damiano, czyli tego, który żyje tymi wartościami, który, można powiedzieć, wrósł w tą skałę, jak dąb na fladze, którą myślę, że potem też opiszemy, bo ona jest też bardzo ważnym symbolem i opisuje naszą rzeczywistość. I wtedy taki neofita przyjeżdża na nasze spotkania, na rocznicę najczęściej, czy w okolice rocznicy powstania ośrodka i wtedy prosi o ten status. Ale jak ma status neofity, to daje świadectwo, jak żył, co było dla niego trudne przez ten rok takiego bycia już poza ośrodkiem i otrzymuje taki srebrny nieśmiertelnik. I na tym nieśmiertelniku jest napis neofita Rafał Paweł i z drugiej strony jest taka sentencja, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I ci ludzie są, mają z nami kontakt, często zakładają rodziny, mieszkają gdzieś obok ośrodka czy w pobliżu lubią przyjeżdżać, odwiedzać nas i nawet mówią często, że jak przyjadą, to ładują tu akumulatory, nie? To miejsce, gdzie odzyskali życie, gdzie się przemienili, gdzie zaczerpnęli tych wartości i to jest taki akumulator. Przyjadą i są, mogą się z nami spotkać, podzielić się i naładować akumulatory.
5:25 już, w czasie wzrastania wspólnota San Damiano. Ci, którzy pomagają, ci, którzy są zaopiekowani, czyli jedna wspólnota, jedna rodzina, ale taka rodzina z konkretnymi zasadami również, bo one pomagają, jak słyszymy. Z Chęcin generalnie, tak powiem ogólnie. A was pytamy, drodzy słuchacze, o to, w jaki sposób podchodzicie do problemów, wyzwań w swoim życiu. Piszcie na fanpage'u Czasu Wzrastania na Facebooku, piszcie SMS-y 536 600 500. Może ktoś też chciałby się podzielić swoim wychodzeniem może z jakiegoś trudnego położenia, to też jest do tego przestrzeń i na Facebooku, i w SMS-ach. I też podamy numery telefonów, za jakiś czas będzie można zadzwonić i też się świadectwem podzielić. Żeby chłopaki nie zasnęli nam tutaj, chciałbym teraz zapytać, Może od Pawła zaczynając. Macie lekko po 30, więc jesteście jeszcze młodymi ludźmi w naszym też rozumieniu tutaj czasu wzrastania do 35, więc się jak najbardziej kwalifikujecie jeszcze i na Światowe Dni Młodzieży by was jeszcze zabrali, bo to też jest 35 minus. Ale chciałbym cię, Pawle, zapytać, jak to się dzieje, że człowiek wpada w uzależnienie. Jak to się stało, że ty się uzależniłeś od czegoś, co nie daje wolności, ale właśnie tę wolność zabiera. Jak to się dzieje? Nie wiem, no powiedz, jak to było u ciebie? Mhm.
No tak, oczywiście lekko po 30, ale mimo wszystko z pewnym bagażem doświadczeń i jest za moimi plecami już dość taki obszerny etap mojego życia, z którego nie do końca jestem zadowolony. Odpowiadając na to pytanie, no jest ciężko jednoznacznie jakby się na ten temat wypowiedzieć. Z tego względu, że moja świadomość jakby tej choroby jest już na tyle duża, że zdaję sobie sprawę z tego, że na pewne pytania nie znam jeszcze odpowiedzi. Jestem też w ośrodku i jakby podczas całego czasu trwania terapii na wiele pytań jeszcze zapewne sobie odpowiem. Co mogę powiedzieć w tym momencie? No, głównie chodzi o to, że nie byłem w stanie poradzić sobie z pewnymi emocjami w moim życiu. Myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakby to, no takie historie, pierwsze kontakty ze środkami psychoaktywnymi, no z reguły są to bardzo podobne historie, czy historia moja, czy historia ludzi, z którymi się, czy historia ludzi, z którymi się wspólnie leczę, no zwykle ma to jakiś wspólny mianownik, zaczyna się to w dość niewinny sposób i tak to też było w moim przypadku, czyli jakby takie pierwsze, mój pierwszy kontakt z narkotykami w dość młodym wieku, podejrzewam, miałem wtedy 16 lat i na tamten moment wydawało się to wszystko dość niewinne. No, niestety wygląda to w ten sposób, że wraz z czasem jakby w momencie, kiedy człowiek nie zda sobie sprawy, w co tak naprawdę wchodzi i jak wielkie niebezpieczeństwo kryje się jakby pod tymi substancjami, jeżeli sobie człowiek z tego nie zda sprawy, no to później jest już tylko gorzej i ta destrukcja postępuje i za chwilę może być na powrót za późno. Jest wymagane jakby podjęcie terapii. Także jeżeli chodzi o moją osobę, to w ten sposób się zaczęło i no, życie, wiadomo, toczyło się dalej i jakby no kolejne jakieś tam przeciwności losu były w moim przypadku, jakieś niepowodzenia czy rzeczy, z którymi nie mogłem sobie poradzić, no w pewien sposób leczyłem się właśnie tą iluzją, jaką są narkotyki. I doszło już jakby do takiego etapu, kiedy ciężko mi było samemu zawrócić i wymagałem już jakby pomocy specjalistów. Także tak to wyglądało w moim przypadku, tak dość ogólnie rzecz ujmując, bo trzeba było pewnie dużo czasu, żeby to w szczegółach opowiedzieć, jak to wszystko dokładnie przebiegało.
Jeszcze trochę mamy, ale chciałbym cię dopytać, co to były za substancje, od czego zaczynałeś?
U mnie zaczęło się to wszystko od marihuany. Także to był taki pierwszy narkotyk, którego spróbowałem. No wiadomo, z reguły zaczyna się to jeszcze wcześniej od alkoholu, ale jakby no klasyfikując jakby to alkohol i narkotyki jako takie dwa obozy, od których się można jakby uzależnić, to mówiąc o narkotykach, no była to zdecydowanie marihuana, po jakimś czasie pojawiła się amfetamina. No jakby na tym poprzestałem, ale no później tam już w dość późniejszym etapie była kokaina. I tak naprawdę nieważne od czego na ten moment powiem, że nieważne od czego się uzależniłem, wszystkie te substancje działają w bardzo podobny, destrukcyjny sposób. Niszczą tak naprawdę powoli całe życie człowieka, no, biorąc pod uwagę wszystkie jego płaszczyzny. Nam często wydaje, mi też się wydawało, że jakby no, pewne narkotyki mają mniej destrukcyjny wpływ na życie, a inne dużo większy. No i teraz patrząc jakby z perspektywy, w której na ten moment się znajduje, jest zupełnie inaczej. To jest iluzja i obłuda. Wszystkie niszczą w taki sam sposób. Jedne może tylko trochę szybciej, a drugie wolniej. Taka jest różnica według mnie.
Dzięki. Dzięki wielkie za to na razie. Adrian, powiedz, jak to było z tobą? Mówisz, że jesteś też hazardzistą przy okazji. To też mnie zawsze, no nie powiem urzekało, bo to takie słodkie, ale dla mnie to jest akt niebywałej odwagi, żeby powiedzieć tak o sobie. Łatwo jest i w ogóle czemu tak się nazywasz? Czemu tak mówisz o sobie?
No. Dlaczego? Bo utożsamiam się z tym tak naprawdę. Czyli nie kryję tego i to jest chyba ważne, żeby się nazwać hazardzistą, skoro nim jestem. Powiem, jak do tego doszło, w sumie jak doszło do mojego takiego czynnego uzależnienia. No to pamiętam, kiedy miałem pierwszą dziewczynę, byłem w związku 4-letnim, i oświadczyłem się jej po prostu. Doszło do takiej sytuacji, że ona zdradziła mnie z moim najlepszym przyjacielem, z którym się znałem od przedszkola. Wtedy postanowiłem rozstać się, ale też nie potrafiłem sobie poradzić z tymi właśnie emocjami, które mi towarzyszyły. I wpadłem w wir narkotyków. Była to marihuana naprzemiennie spożywana z amfetaminą. No to pozwalało mi zabić to, co tak naprawdę czułem i pędzić, nie myśląc, co było dalej, co było wcześniej po prostu. Hazard pojawił się też w tym czasie. Po prostu nie miałem co ze sobą robić, bo odłączyłem się od znajomych, od moich przyjaciół, tam, gdzie, których mieliśmy wspólnych i jak byłem mocno naćpany, powiem, to wchodziłem do właśnie takich miejsc, gdzie były automaty i grałem. Pewnego dnia wygrałem faktycznie znaczną ilość pieniędzy. No i to mi tak po prostu pokazało, że można zdobyć łatwo pieniądze i faktycznie zacząłem grać. Coraz więcej rzeczy przegrywałem, coraz więcej rzeczy sprzedawałem, coraz więcej pieniędzy pożyczałem tak naprawdę od ludzi, by kontynuować tą grę. I to się też wiązało cały czas z narkotykami. No ciężkie to były. Ciężko mi się to wspomina tak naprawdę, bo doprowadziłoby do takiego stanu i miejsca, w którym teraz jestem. Natomiast no warto coś ze sobą robić. No. Ciężko mi się teraz o tym wspomina.
Ale dzięki, że mówisz tak szczerze, bo to są z tych słów można tyle konkretnych informacji wydobyć, że myślę, że to idzie gdzieś tam w eter i mam nadzieję, że ktoś, kto potrzebuje tego, to usłyszy dzisiaj. Do waszej historii jeszcze wrócimy, bo ona się nie skończyła i Bogu dzięki za to, że ona trwa nadal i jest otwarta, tak jak te drzwi otwarte u was dla każdego. Ojcze i Arleto, chciałbym was zapytać też, wiadomo, że trudno mówić o personaliach, ale tutaj Paweł z Adrianem powiedzieli o swoim życiu, o pewnych też mechanizmach, jak to działa. Gdybyście mieli tak też z perspektywy opiekunów, tych, którzy towarzyszą tym młodym ludziom, którzy nie godzą się na to, jacy są i jak to ich życie wygląda, co najczęściej człowieka młodego dzisiaj w takie uzależnienia wpędza, wpycha? Tu też to, co usłyszałem od chłopaków, o emocjach, z którymi to jest, dla mnie to jest osobiście odkrywcze, bo zawsze wydawało mi się, że to z jakiejś takiej ciekawości człowiek idzie, a tu rzeczywiście te emocje, jakieś wydarzenia, z którymi sobie nie poradziliśmy, sprawiają, że po coś tam sięgamy.
Dobrze, to jeżeli chodzi o emocje, to jest ważne. W ogóle jeden z podstawowych mechanizmów uzależnienia to jest właśnie nałogowe regulowanie uczuć. Czyli tak naprawdę to jest szybka gratyfikacja. Czyli jeżeli jest mi źle, to sobie zapalę, to wciągnę, to się napiję i wydaje się, że to jest rozwiązanie problemu. No i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w codzienności często szukamy takiej szybkiej gratyfikacji, która niestety no, ostatecznie nas niszczy. I to w małżeństwach, i w rodzinach, tak? Szybko czegoś szukamy, co jest niszczące. A więc tutaj, no, ważną rzeczą jest, żeby nauczyć się w sposób konstruktywny z tymi emocjami sobie radzić. Śpiewać, tańczyć, oddychać, ćwiczyć. No, tych możliwości jest bardzo dużo. Czy nawet posłuchać muzyki. Trzeba nauczyć się radzić sobie z emocjami i to jest tak bardzo ważne, chociaż no w domach, w rodzinach często zapomina się o tym. Nie mówi się o tym, że emocje są i ważną rzeczą myślę, że jest to, że nie ma złych emocji. A tak często też nazywamy dobre, złe emocje. Nie, emocje to jest coś, co jest nasze, co mamy w sobie. I one mogą być przykre, one mogą faktycznie wzbudzać jakiś smutek, ale to jest ważne. Bo nawet często... No podam przykład taki klasyczny z domu, z rodziny. Dziecko, które przeżywa dużo jakiegoś smutku i złości. To dla niego to może być koniec świata, bo mu jakąś zabawkę zabrano, nie? Czy zniszczono mu jakąś zabawkę, która była dla niego ważna. No i co często rodzic mówi? Nie ma się co złościć. Nic takiego się nie stało, nie? Dla dziecka czy dla takiego młodego człowieka jest to koniec świata. A więc zaopiekowanie tymi emocjami, nie? Że rozumie, że się złościsz, rozumie, że jest to dla ciebie trudne. I wtedy, no, kiedy zaopiekujemy się tymi emocjami, powiemy, że to wcale nie jest złe, że masz prawo do przeżywania, to całkiem inaczej to będzie wyglądało. I będzie to prawdziwe. A więc to tak, jeżeli chodzi o te emocje, są jeszcze takie dwa mechanizmy uzależnienia. Oprócz tego nałogowego regulowania uczuć, to jest jeden taki mechanizm iluzji zaprzeczeń. To tak naprawdę, no sami nie wiemy, kim jesteśmy, co robimy, tak? I tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I jeszcze jeden mechanizm to takiego rozproszonego ja. To tak naprawdę ja nie znam siebie. Tak jak chłopaki mówili, odkrywam, szukam siebie, staram się dowiedzieć tak naprawdę o sobie, o swojej wartości, a mam, bo tutaj chłopaki jeszcze nie powiedzieli, każdy z nich ma mnóstwo takich umiejętności, które no, budziłyby podziw, tak? Czy tam mówią z różnymi językami, czy też mają umiejętności kulinarne, czy znają się na wielu różnych rzeczach, nie? I to jest piękne. I teraz powiedzenie super, nie? Jestem z ciebie dumny, świetnie, że taki jesteś. I tak jak Adrian powiedział, no jestem hazardzistą, jestem narkomanem. I ta wiedza właśnie, to wiem, że to jestem ja. Nie oszukuję siebie ani innych, że jeszcze nie jest tak źle. Piłem miesiąc, ale 3 dni wytrzymałem, nie? To jeszcze nie jest tak źle. A więc stanięcie w prawdzie to jest chyba taka istota, żeby powiedzieć w sposób może i czasem stanowczy, ale nie agresywny, nie w sposób nienawistny, tylko z miłością, ale prawdziwie i stanowczo.
To też, ojcze, no, piłem miesiąc, nie jest tak źle. To jest jedna rzecz, a druga, tak mi się też kojarzy, że porównywanie się z gorszymi od siebie jeszcze, że a ten, no ten to jest w ogóle już, ja to jestem przy nim, no święty tak naprawdę, nie? I to też jest takie nakręcanie tego koła, które nie zaprowadzi do szczęścia. Ale to z twojej perspektywy, z doświadczenia, jak ty patrzysz na to, co, z czym młodzi przychodzą i dlaczego się uzależniają, dlaczego trafiają do ośrodka? Znaczy, dlaczego trafiają, to pewnie już trochę inna przyczyna, ale skąd się bierze uzależnienie? Bo tutaj chciałbym zamknąć może ten temat, nie? Dlaczego się do takiego stanu człowiek potrafi doprowadzić?
Ja myślę sobie, że oczywiście jest ta ciekawość, jest taka beztroska młodości, gdzie koledzy, spotkania jakieś wspólne, ktoś pali, spróbuj, poczęstuj się, to też tak jest jak z alkoholem, napij się piwa, nie zaszkodzi. I to też jest oczywiście powód. I jak teraz prowadzimy terapię rodzinną, ja prowadziłam też grupę wsparcia przed pandemią dla rodziców, to bardzo często bywa tak, że rodzice bardzo mocno się obwiniają o to, że ich dzieci biorą narkotyki. Ja staram się tak pracować z rodzicami, żeby to poczucie winy, że tak powiem, przekuć w działanie, a nie w obwinianie się, bo obwinianie się powoduje, że tracimy bardzo dużo energii. Natomiast i nic z tego jakby nie wynika, tylko konflikty w domu. Natomiast rodzice w tym obwinianiu się często mówią, że tam nie poświęcali czasu tym dzieciom, że nie było ich w domu, że praca była ważniejsza, że różne rzeczy były ważniejsze. Ja myślę sobie, że nie ma jednego wspólnego powodu, dla którego osoba, jakby jednego powodu, dla którego osoba sięga po narkotyki, ponieważ czasem to bywa tak, że jak ktoś te emocje, jakbyśmy to wzięli, jakby podsumowali, to te trudności w emocjach, że ktoś ma jakiś trudny czas, że ktoś ma kryzys, zamiast poszukać jakiegoś rozwiązania problemu, porozmawiania z najbliższymi, to idzie do kolegów, gdzie na przykład pojawiają się w tym czasie narkotyki, alkohol i to jest, że tak powiem, na zasadzie znalezienia się w złym miejscu, o złej godzinie. Właśnie te wszystkie rzeczy, które też promuje młodzież i, że tak powiem, otaczający nas świat, może tak kolokwialnie, ale prawda jest taka, że tak jest, że marihuana nie uzależnia i to jest bardzo trudny temat dla nas, terapeutów. No i od tej marihuany się zaczyna i takie właśnie lobby na to, że to jest naturalne, że to jest zioło, że tym się leczy. No oczywiście morfiną też się leczy, też się podaje morfinę czy tramal w szpitalu, ale to są leki. I to nieprawda, że marihuana nie uzależnia. Mamy tego świadectwo tutaj. Przed chwilą ja zawsze mówię, że tak rozmawiając z młodymi ludźmi, którzy są zbuntowani, przeżywają taki okres dojrzewania, zawsze tłumaczę też w ten sposób, że jeżeli zażywasz jakąś substancję, to ona nie jest przepisana przez lekarza i ty nie wiesz, co w tej substancji się znajduje. Możesz mieć to sprzedane, nie wiem, jako marihuana, równie dobrze może być to jakiś dopalacz. Nie wiesz, jak twój organizm na to zareaguje, bo no, jak idziemy do lekarza, to lekarz patrzy, co nam dolega, patrzy, ile ważymy, ile mamy lat i przepisuje nam odpowiednią dawkę na przykład antybiotyku do naszego wieku, do naszej wagi, a tutaj ktoś coś bierze od kogoś, kto chce na tym zarobić i tak naprawdę nie wie, co zażywa. Więc ci młodzi ludzie często ryzykują swoim życiem, taką nieświadomością dużą, taką niewiedzą. Też jest, pokutuje też coś takiego, że jakby mimo wszystko, że jesteśmy świadomym społeczeństwem, ale wypieramy to, że w naszym domu na pewno nie może być narkotyków, że mało się też na ten temat rozmawia, że nawet jak mamy cudowne, wspaniałe dzieci, nawet jeżeli one nas super słuchają, mamy z nimi super relacje, to dlaczego by nie porozmawiać na takie tematy? Dlaczego by nie porozmawiać, jakie zdanie ma to dziecko na ten temat, jakie zdanie mają jego znajomi na ten temat, z czym on się na co dzień spotyka, z jakimi znajomymi się spotyka, jakie oni promują wartości, ideologie. Wtedy poznamy i zobaczymy i wtedy będziemy mogli też jakoś na to dziecko wpłynąć, żeby wiedziało, że te narkotyki są szkodliwe i że czasem pierwsze spróbowanie, pierwsze zapalenie tego pierwszego jointa może spowodować, no, że później będziemy musieli się spotkać w ośrodku.
No niestety ja jeszcze bym dodał, że coś takiego, co jest powodem, że ludzie biorą, brak. Brak miłości, brak akceptacji, czuje się niepotrzebny, czuje się no niestety śmieciem, nikomu niepotrzebny, nikt mnie nie kocha, no i wtedy jest pełna pustka. I ci ludzie, którzy, taki dealer, który wie, że na mnie zarobi, to daje mi jedną, drugą działkę za darmo, tak? I on wie potem, że ta osoba będzie kradła, że ta osoba będzie różne rzeczy robić, żeby zdobyć te pieniądze. I ten brak akceptacji, miłości, poczucie bycia niepotrzebnym, niekochanym, totalna pustka, bez wartości, no i wtedy, no niestety, kanał.
zakończmy tym kanałem i zaraz wrócimy do naszej rozmowy, bo 25 minut już po 22. Z nami są członkowie wspólnoty San Damiano, tak powiem szeroko. Słyszą Państwo, o co chodzi. Cieszymy się, że słyszymy te świadectwa również po to, żeby się nie tyle wystraszyć, ale zobaczyć, co może się stać. A z drugiej strony zaraz, mam nadzieję, dojdziemy do tego, że tak jak już ojciec Paweł wspomniał, że to nie są jakiś element, tak się kiedyś mówiło, element społeczeństwa, negatywnie bardzo, ale że to są ludzie, którzy mają serce, kochają, mają wiele talentów i chcą żyć pięknie, więc to jest też najważniejsze. Przychodzą w komentarze, przychodzą też SMS-y, Arleta kiwa głową, coś tam się zaczytuje troszeczkę. Czekamy dalej na tę waszą aktywność, czas wzrastania, taki fanpage na Facebooku i tam piszcie, czy to komentarz pod banerem, a pytanie brzmi, w jaki sposób podchodzisz do problemu, wyzwania w swoim życiu? SMS-y 536 600 500. 536 600 500. I dla młodych też otwieramy telefony. Dwa numery podam dla części północnej i południowej, żeby tak podzielić, nie obciążać jednej linii, tylko 56 655 23 55 to północna część Polski i południowa, 56 655 23 56. Raz jeszcze 56 655 23 55 i 655 23 56. Czekamy na młodych słuchaczy. 35 to jest taka górna granica wieku. A teraz ksiądz Kuba Bartczak i Fraguła, utwór Wolność.
Pokonał ból to królów, król, panów, pan. Każdą z ran przez swój grzech drąży sam. A on kocha wolność, miłość to dusza droga dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz. Wierz mi, to jeszcze nie koniec. On na krzyżu rozłożył konie. Twój człowiek Jezus płacił grzechów dług. Dzięki łasce masz wiele dróg. Dał ci Bóg możliwości. Zobacz, wielu chce miłości, chce wolności. W matki nałogów prawdziwa wolność tylko. Dopada tak, aż tracę dech. Nie wiem już, co robić, by nie poddać się, by wolny być. Królów, król, królów, król, królów, król, królów, król, wolny być. Królów, król, królów, król, królów, król, królów, król. Nigdy już nie powiem, nie znam go. Prawdziwą wolność daje tylko on, tylko on.
Jest to w tobie, jest to we mnie. Każdy chce żyć suwerennie, niezmiennie. Tylko wolność daje szczęście. W tym kontekście mamy pisane życie wieczne, tylko z Panem. Dzięki Boże zmartwychwstałeś, ty wygrałeś właśnie dla nas. W twoich ranach, w twoich ranach prawdziwa wolność zapisana, nam zadana. Prawda, życie nie w kajdanach, blisko Pana. Czyste sumienie, przestrzeń, wolność, zbawienie, oczyszczenie. W krainie z betonu dąż do pionu. Poczuć ją, musisz prawdziwą wolność daną Bogu.
Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens. Tylko On wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens.
wolność, ksiądz Jakub Bartczak i Fraguła. 22:30 minęła, czas wzrastania, jeszcze godzina przed nami, godzina już za nami. Piszecie na Facebooku komentarze, jak podchodzicie do problemu wyzwania w swoim życiu. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Tomasz Olaf może najpierw, jest trochę wyżej. Każdy problem to lekcja, przykładowo dzieciństwo u matki alkoholiczki, lekcją rozważnego podejścia do alkoholu. No oby tak było, nie wiem, czy tak to działa, jak widzimy coś.
Czasem tak to działa, czasem odwrotnie. To nie ma też właśnie reguły, bo czasem rzeczywiście dzieciaki, które się wychowały w domu alkoholowym, gdzie rodzice pili, chcą zupełnie zmienić swoje życie i nie tykają się absolutnie żadnego alkoholu ani narkotyków. A czasem bywa tak, i takie też mamy doświadczenia z naszymi pacjentami, że na przykład piją razem z rodzicami i w ten sposób się uzależniają. No czyli nie ma takiej reguły, że ktoś mając alkohol w domu, osoby uzależnione od alkoholu nie sięgnie, rodziców uzależnionych od alkoholu nie sięgnie po uzależnienie.
Jest coś takiego jak przekaz transgeneracyjny. Może to trudne słowo, ale kiedy jest takie przekonanie pomiędzy pokoleniami, że na przykład alkohol jest czymś naturalnym. Czy mężczyzna, który nie wypije, no to nie jest mężczyzna. I jak popatrzymy na te pokolenia, to się okazuje, że faktycznie ci mężczyźni wszyscy piją. Nie tylko piją, ale nadużywają. I to takie naturalne. I wtedy ten człowiek nie zna innej rzeczywistości. I trzeba mu czasem pokazać. Pomimo tego, że to go boli, pomimo tego, że dużo cierpienia przeżył, to on to po prostu robi, bo tylko taką rzeczywistość zna. I wtedy to jest trudne. Trzeba wtedy omówić, pokazać, czy można inaczej. To najczęściej, kiedy są jakieś nowe małżeństwa, ja często opowiadam taką historię, może i zagadkę. Zadaję zagadkę, co to jest. Ma trzy nogi i wisi na ścianie. No i oczywiście najczęściej różne są rozważania. Podpowiadam, że to jest instrument, tak, i potem odpowiedź brzmi, że jest to fortepian. I kolejne zdziwienie, jak fortepian na ścianie? Odpowiedź jest taka, że co to kogo obchodzi, jak ja sobie pokój umebluję. No i okazuje się, że faktycznie tworzenie takiej swojej rzeczywistości, że u mnie w domu się nie modlili, a tutaj będziemy się modlić, bo to jest nasze, to jest świetne. My się dogadaliśmy i chcemy tego. I takie odkrywanie czegoś nowego, dlatego no, warto czasem krytycznie spojrzeć też na te przekazy transgeneracyjne, na to, co się dzieje w naszym życiu, bo z jednej strony nas denerwuje, a z drugiej strony nie mamy siły, żeby po prostu to zmienić, ale zmienić na lepsze.
Jeszcze chciałbym dopytać, bo tak mi się skojarzyło o tym uzależnieniu od alkoholu na przykład, ale też pewnie od innych rzeczy. No, co to znaczy człowiek uzależniony? Jak ktoś właśnie tak jakoś zmówił, nie wiem, jest kultura picia, albo brak kultury picia, bo też tak można, może być. Ale no, ktoś sobie lubi wypić piwo codziennie i to robi. To
nie jest jeden wyznacznik. Mhm. Jest tak, że istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, ICD-10. I tam jak gdyby dla nas terapeutów, dla specjalistów są konkretne wytyczne. To są zmiany, które zachodzą w takim życiu codziennym. To nie jest tylko ilość wypicia alkoholu, ale to są zaniedbania zdrowotne, to jest nieumiejętność postawienia granicy, nieumiejętność w kontrolowaniu, w rozpoczęciu i zakończeniu tego picia. To jest zatracenie się we wszystkich swoich jakichś pasjach, zostawienie tego wszystkiego. To jest zatracenie się w różnego rodzaju kontaktach międzyludzkich, czyli tak naprawdę mam znajomych tylko tych, którzy piją albo ćpają. Nie mam nikogo innego. To jest też wzrost tolerancji. konsumpcji. Czyli do tej pory wypiłem 2 piwa i mi to wystarczało, ale już teraz no, do takiego stanu, żeby się doprowadzić, potrzebuję 5 piw, albo już muszę niestety się wódki napić czy czegoś mocniejszego. A więc tych czynników jest więcej. To nie jest tylko ilość, tak? A niestety, no takie jedno piwo, choćby nawet wieczorem, ono może być powodem i kłótni, i niezadowolenia w domu, i jakiegoś napięcia, które jest tworzone, bo na przykład jedna osoba miała, żona miała w domu takie doświadczenia ojca alkoholika, który ciągle chodził pijany, nie można było z nim porozmawiać, a mąż to robi. To jedno piwo, niestety, ale już rozbija tak naprawdę zdrową atmosferę, rodzinną, miłości, dialogu.
Ale tu jest SMS, no, pewnie nie jeden, ale jeden, który zwrócił uwagę twoją.
Tak, zwrócił moją uwagę SMS od mamy i pisze tak. Kochani, nasz uzależniony 23-letni syn, mimo wielu terapii ambulatoryjnych, spada w dół. 2 miesiące temu powiedział, że ma świadomość, że jest narkomanem i że pójdzie do ośrodka, aby się leczyć. Ale już dawno się odmieniło. Dalej alkohol, narkotyki. Miał alternatywę. Walkę o zmianę życia, terapia, do której podejdzie poważnie, albo opuszczenie domu. Postępująca destrukcja spowodowała wiele problemów synowi i naszej rodzinie. Jest alkohol, narkotyki, gry. Wyrzucenie ze studiów, potem z pracy. Czy mamy możliwości prawne, by skłonić do ratowania życia, do terapii? Pozdrawiam i życzę zwycięstwa. Więc tak, powiem od początku, w odpowiedzi na pani tutaj tego SMS-a i w ogóle myślę sobie, że wiele osób jest w takiej sytuacji, gdzie to uzależnienie w domu jest jeszcze czynne, dzieci, że przede wszystkim naprawdę zachęcam, bardzo, bardzo zachęcam do chodzenia do poradni, bo to też dużo daje, do terapeuty uzależnień. W każdym praktycznie województwie jest kilka takich poradni leczenia uzależnień. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to jest godzina raz w tygodniu, żeby sobie pójść na taką sesję terapeutyczną z terapeutą, dlatego że to też bardzo mocno wzmacnia i uświadamia i nie pozwala dawać się manipulować. Dlatego że osoby uzależnione są świetnymi manipulatorami i pani tutaj do pewnego momentu bardzo konsekwentnie postępowała, bo mówiła, że musi być leczenie. Natomiast w którymś momencie pani tak wygląda z tego SMS-a, bo pisze, że jak syn nie pójdzie na terapię, to będzie musiał opuścić dom. Może to jest bardzo brutalne, ale prawda jest taka, że takie osoby poza domem sobie nie dadzą rady, więc bardzo szybko pójdą na terapię. I to nie chodzi o to, że my wyrzucamy to dziecko z domu, że jesteśmy takimi strasznymi rodzicami, podłymi w ogóle i nie kochamy tego dziecka, tylko kiedyś od pewnej matki na grupie wsparcia właśnie dla rodziców usłyszałam, że te dzieci trzeba kochać szorstką miłością. I naprawdę zachęcam do takiej miłości szorstkiej, bo to jest miłość wtedy taka właśnie, która jest bardziej obiektywna. I to, co jest bardzo, bardzo ważne, to właśnie ta konsekwencja, że jeżeli mówimy, to nie grozimy paluszkiem, że po prostu wyrzucę cię. Ja zawsze mówię, jeżeli pracuję z rodzicami, na co pani jest gotowa? Na co pani jest gotowa? Proszę się przespać tydzień, dwa, trzy z tą decyzją, ale nie mówić, że pani coś zrobi, jeśli pani tego nie zrobi, bo wtedy uczymy dziecka, że jesteśmy niekonsekwentni i to w każdej dziedzinie już od malutkiego. Że jeżeli mówimy dziecku, że nie damy cukierka, to nie dajemy tego cukierka, a nie za chwilę po prostu, bo wtedy jakby tracimy autorytet i to dziecko nie będzie nam wierzyć, że naprawdę mówimy prawdę, że jak coś zrobimy, to zrobimy. Ale wracając właśnie do tego SMS-a, to syn, można powiedzieć, że już się nauczył tego, że tej konsekwencji nie ma, a naprawdę konsekwencja jest bardzo potrzebna i taka osoba, są, można powiedzieć, no są noclegownie, często, może zdarza się tak, że nasi pacjenci też trafiają do noclegowni. Ostatnio była taka historia, przytoczę ją, bo Ona była dość ciekawa. Właśnie młody 19-letni chłopak przyjechał do nas do ośrodka i po jednym dniu odwiedziało mu się, on nie będzie. Wyjeżdża z ośrodka, dzwoni do mamy, że przyjedź po mnie, bo ja chcę wracać do domu. A mama mu mówi, absolutnie nie przyjmę cię z powrotem do domu, bo ja powiedziałam, że masz się leczyć i koniec. I on zadzwonił do nas, mówi, że on chce wrócić. A jest taka zasada, że trzeba mieć skierowanie, żeby zawsze przy przyjęciu trzeba mieć skierowanie, bez względu na to, czy jego nie było u nas parę godzin, ale to nie ma znaczenia, trzeba mieć kolejne skierowanie. Więc musiał pojechać do Kielc, przespać noc w noclegowni, załatwić sobie rano skierowanie w poradni jakiejś w Kielcach i przyjechać i prosić społeczność o ponowne przyjęcie do ośrodka. Moglibyśmy się ugiąć i po prostu przyjąć go, w ramach wyjątku. Ale prawda jest taka, że właśnie w ten sposób uczymy, tak jak ta mama, która powiedziała, że go nie przyjmie, my też po prostu uczymy tej konsekwencji. Następnym razem zastanowi się 5 razy, zanim zdecyduje się od nas wyjechać, bo będzie wiedział, że czeka go spanie w noclegowni. Więc ośrodków w Polsce jest około 100. Więc jeżeli komuś nie pasuje ośrodek katolicki, to może być zawsze ośrodek monarowski. Są ośrodki przeróżne, więc można zawsze iść do poradni i terapeuta uzależnień ma obowiązek nawet podzwonić z takim pacjentem po różnych ośrodkach i pomóc mu znaleźć takie miejsce, jeżeli ktoś ma motywację do zmiany i do leczenia. Pani tutaj jeszcze pyta, czy mamy możliwości prawne, by skłonić do ratowania życia do terapii. Niestety nie ma. Jest ustawa, która mówi o przymusowym leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i ta działają gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach. W każdej gminie, w każdym mieście taka komisja działa. Natomiast jeżeli chodzi o narkotyki, nie ma takiej ustawy, która by zmusiła osobę uzależnioną do pobytu w ośrodku. Jeżeli ktoś ma, zdarzają się nam takie sytuacje, że ktoś trafia z przymusu, ale tylko na zasadzie takiej, że ma zamieniony wyrok, czyli ma wyrok jakiś tam za rozbój, za kradzież, za jakieś włamanie i może przyjechać, sąd mu idzie na rękę, bo wie, że jest uzależniony, że idzie na terapię i wtedy ten wyrok dostaje w zawieszeniu. I to jest tylko taka możliwość. Także zachęcam panią do konsekwencji, do konsekwentnego działania, no i do po prostu do pójścia, do znalezienia sobie terapeuty, który będzie panią wspierał w tych działaniach.
Takie poradnie, to bardziej może od strony uzależnienia od alkoholu, można znaleźć sobie, jest taka strona PARPY. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tam są placówki lecznictwa. Każde województwo, tam są adresy podane, a więc jeżeli ktoś faktycznie chce znaleźć, to zachęcam, bo bardzo dobra taka legenda, wskazówka, gdzie można taki ośrodek znaleźć. I stacjonarny, i ambulatoryjny, i oddział dzienny. Także to jest taka, myślę, że bardzo konkretna wskazówka.
Internet też, jak ktoś nie ma dostępu, to na pewno znajdzie kogoś, kto ten dostęp ma. Jeżeli tylko chce, to mu znajdzie, to poszuka. Paweł, chciałbym cię zapytać, bo mówiłeś o tym, jak to się działo, że się uzależniałeś, że stałeś się niewolnikiem czegoś. A jak to się stało, że trafiłeś do ośrodka? Może nie tyle tak jakoś historycznie, chociaż to też może być inspirujące dla słuchaczy i ważne. Natomiast co się takiego stało? Czy jaki argument? Co cię przekonało do tego, że ty musisz i że chcesz coś ze sobą zrobić? Co to było takiego?
Ja na wstępie muszę powiedzieć, że w San Damiano jestem po raz drugi. 5 lat temu podjąłem próbę leczenia w ośrodku, jednak moja motywacja nie do końca wynikała ze świadomości tego, że jestem osobą uzależnioną. W tamtym czasie była to, tak myślę, w 90% presja ze strony rodziny, ze strony rodziców, ze strony byłej żony. I jakby zdecydowałem się na leczenie. A moja motywacja była podszyta przede wszystkim tym, że to właśnie rodzina bardzo naciskała na to, żebym się zmienił. No ja nie do końca byłem na tamten moment przekonany o tym, że to właśnie takie długoterminowe leczenie będzie najodpowiedniejszą opcją na tamten moment, ale rzeczywiście znalazłem się w ośrodku, no i po 8 miesiącach, mimo tego, że w tamtym czasie naprawdę uważam, że zadziało się bardzo dużo takich dobrych rzeczy i poniekąd zacząłem tak naprawdę stawać w prawdzie przed samym sobą i przed ludźmi, którzy chcieli mi pomóc, postanowiłem wyjechać. Dlatego chcę podkreślić jeszcze raz, że tak bardzo ważna jest własna motywacja. Ja po jakby tych 8 długich na tamten moment miesiącach postanowiłem wrócić, jakby wyjechać z ośrodka, nie kończąc terapii. No i zadziało się tak, że po kilku latach jestem tutaj po raz drugi. No, nie byłem też zbyt długo trzeźwy po przerwaniu tamtej terapii, z tego względu, że nie została ona w uczciwy i w taki prawdziwy, solidny sposób przeze mnie przepracowana. Jakby no dopiero na ten moment, biorąc pod uwagę jakby ten cały czas, który minął, doszło w moim życiu do takiego momentu, gdzie naprawdę dotknąłem tego swojego dna i gdzie jakby już sam w pełni zrozumiałem i dotarło do mnie, że ja muszę zmienić wszystko w swoim życiu i muszę się wyleczyć, bo w innym wypadku no, czeka mnie tylko i wyłącznie śmierć. No. I uważam, że każdy człowiek uzależniony tego dna poniekąd w swoim życiu musi dotknąć. Ja takiego dna dotknąłem i jeszcze bardzo szybko chciałbym wrócić do takiego stereotypu, bardzo obłudnego stereotypu osoby uzależnionej, narkomana, jakim często jest brudny człowiek leżący na ławce ze strzykawką obok. Tak naprawdę nie jest, bo uzależnienie w naszych czasach dotyka naprawdę ludzi na każdym szczeblu. Nie chcę tutaj już wymieniać, no ale są to i lekarze, i prawnicy, i politycy, nie tylko ludzie młodzi, ale też ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają dzieci, czy własne firmy. Także to nie da się jednoznacznie jakby stwierdzić, że na pierwszy rzut oka ten i ten człowiek nie jest uzależniony. Bo tak naprawdę nie jest. No ja jakby z własnej autopsji mogę jeszcze dodać, że ja stwarzałem przez wiele lat jakby takie złudzenie, stwarzałem takie pozory, że z zewnątrz jakby to moje życie wyglądało naprawdę poprawnie. Ja gdzieś na wiele lat spędziłem za granicą i jakaś tam kariera zawodowa i tak dalej. Dlatego tutaj jeszcze raz jakby chciałbym głośno o tym powiedzieć, że często jakby na pierwszy rzut oka ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy człowiek, dany człowiek, o którym jest mowa, jest uzależniony bądź też nie. Ale jeżeli by przyjrzeć się trochę bliżej jakby i zasięgnąć pewnie rozmowy z najbliższymi takich osób, no wtedy można się już troszeczkę więcej dowiedzieć. I tak to też w moim przypadku było. Także na ten moment zdałem sobie sprawę z tego, że muszę się leczyć, że chcę się przede wszystkim leczyć i dlatego jestem tutaj w Santa Miano, bo wierzę, że tutaj można zmienić naprawdę swoje życie.
I jesteś za drugim podejściem jak długo już?
2 miesiące.
Okej. Okay. Adrian, powiesz nam, co się stało, że ty do San Damiano się wybrałeś?
Tak.
Co to był za moment twojego życia?
To był moment, w którym rodzice poprosili, a nawet powiedzieli, żebym dokończył swoje sprawy takie związane właśnie z leczeniem. I wtedy postanowiłem, oni nawet postanowili za mnie, że ja pójdę się leczyć do Czarnego Boru. To było w okolicach Wrocławia. Tam podjąłem 2-miesięczną terapię i ja wtedy no, nie miałem decyzji, że ja chcę się leczyć. Ja to bardziej zrobiłem dla nich, żeby po prostu uzyskać dokument, że jestem wyleczony. No, tak nie było. Dostałem oczywiście ten dokument. Wracając do domu, podjąłem decyzję, że pojadę do Holandii. I miałem też decyzję, że będę palił marihuanę, czyli nie chciałem zrezygnować. Chciałem zrezygnować z amfetaminy, z hazardu, natomiast o marihuanie nie było mowy. W ogóle nie dopuszczałem takiej myśli, że tak, że mogę bez tego żyć.
A dlaczego? Coś sobie chciałeś zostawić? Czy uważałeś, że to nie szkodzi? Czy
jak? Tak, uważałem, że to nie szkodzi. Minimalizowałem to. Naprawdę to minimalizowałem, że to nie jest narkotyk. Właśnie tak jak Arleta wspomniała, że to jest lecznicze, że to są zioła. Ja sobie to tak po prostu racjonalizowałem. No, ale okazało się inaczej. Podczas pobytu w Holandii było to, trwało to pół roku tak naprawdę. Brałem marihuanę w dużych ilościach. Zwyczajnie przestała ona na mnie działać, bo te dawki się zwiększały i tolerancja też była już większa moja i no było kiepsko. No po prostu w pewnego momentu zauważyłem kolegę, który brał amfetaminę i ja też się skusiłem. Wtedy skusiłem się na tą amfetaminę i to już poszła lawina. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Byłem tak nakręcony, a długo nie brałem amfetaminy, że po prostu zamknięty w pokoju zalogowałem się na kasyno online i tam przegrałem moje tam oszczędności. Zrobiłem około 12 tysięcy długu w momencie, bo wziąłem prawie 9 pożyczek online w polskich bankach, tak? No, jeszcze pożyczyłem pieniądze od brata i od koleżanki. No, łącznie tego było około 12-13 tysięcy. No i wtedy się w pewnym momencie po dwóch dniach zatrzymałem, co ja zrobiłem tak naprawdę, nie? Że złamałem wszelkie zasady, poleciałem totalnie po bandzie, że to już jest mój koniec. I wtedy napisałem takiego SMS-a do mojej rodziny, że chcę skończyć ze sobą, bo taki miałem zamiar. Chciałem zwyczajnie przedawkować. Takie miałem wtedy myśli, że spożyję dużą ilość narkotyku w dużym stężeniu i tak ze sobą skończę. No ale też wydarzyła się taka sytuacja, ja byłem taki już zmieszany, w ogóle no, prawie nieprzytomny, tak się czułem, że dostałem telefon od... wtedy to brat zadzwonił, żebym to nic ze sobą nie robił, że oni przyjadą po mnie z tatą i żebym tylko wytrwał ten czas. No i faktycznie gdzieś to ruszyło mnie i oni przyjechali. Na drugi dzień byli w Holandii po mnie. Wsiadłem, spakowałem się, nawet ucieszyłem się. Ale to też nie było takie jeszcze szczere, że fajnie przyjechali, wszystko było okej. No ale ja już szukałem furtki, pomocy. Chciałem ich zmanipulować do tego, żeby oni spłacili moje długi, żebym znowu mógł tam ruszyć z kopyta i sobie gdzieś spędzić ten swój... spędzić swój czas. No po prostu, żebym sobie żył dalej, bez konsekwencji, jak zwykle, bo zawsze się ślizgałem i oni mi pomagali, a ja tak naprawdę miałem to gdzieś. No i tak się też nie stało po prostu. Wsadzili mnie nawet na to. Sam się poddałem do takiego miejsca, poszłem do psychiatryka w Katowicach. Tam mi tylko załatwili wejście, bo ciężko było ze skierowaniem i wtedy nie przyjmowali, bo był COVID. No ciężkie to były czasy, ale poddałem się temu i tam nabrałem takiej motywacji. Na początku to była zewnętrzna, bo nawet tata powiedział, że on mnie nie przyjmie do domu, że nie ma takiej opcji, żebym wrócił w ogóle, jak coś ze sobą nie zrobię. No ja długo sobie to rozkminiałem, bo miałem aż 10 dni na to, w samotności praktycznie. I początkowo chciałem wracać do tej Holandii, chciałem zarobić, bo mówię, 12 tysięcy, co to jest? Przecież odrobię to w 3 miesiące i będzie spoko. No ale gdzieś zaczęło mnie to ruszać i jednak pamiętając tą nazwę ośrodka San Damiano, którą dostałem od brata, bo on tam gdzieś wcześniej sprawdzał to wszystko, postanowiłem tu przyjechać do San Damiano. Nie wiedziałem, co mnie tu czeka, bo nawet nie miałem możliwości do telefonu zerknąć ani do komputera, bo mi zabrano telefon, ojciec mi go zabrał. I dopiero z terapeutą Rafałem, jak on mnie przyjmował, tak naprawdę to dowiedziałem się, co to za miejsce i czego tu mogę się spodziewać.
I nie uciekłeś.
I nie uciekłem do dzisiejszego dnia. Nawet oddałem pieniądze, które mogłyby mnie wyciągać z tego miejsca siostrze, bo miałem jeszcze właśnie takie środki na bilet, nie wiem, no miałem, zostało mi tam troszeczkę tych grosików i oddałem te pieniążki, żeby nie móc mieć takiej, nie mieć furtki w ogóle wyjazdu, czyli tak naprawdę miałem tą decyzję już przyjeżdżając, że chcę coś ze sobą zrobić. Mhm.
Uśmiechają się wasi opiekunowie chyba z taką też, nie wiem, ojcze, dlaczego się z radością, z dumą. Dlaczego tak?
Ja po pierwsze się uśmiecham, po drugie się wzruszam zawsze, kiedy widzę, że pacjent, ten człowiek, który jest w terapii, zaczyna odkrywać siebie, zaczyna mieć coraz większe poczucie własnej wartości. że ta wiara w to, że może się zmienić, naprawdę jest coraz większa. Nie? I to jest niesamowite. To warto poświęcać swój czas, warto też być z tymi ludźmi po to, żeby naprawdę ich uratować. I to jest niesamowite. Czasem to jest... uśmiecham się, bo ja myślę, że też uśmiech i taka pogoda ducha jest bardzo ważna w tym, żeby pokazać, że można inaczej. Bo najczęściej jest tak, że ludzie biorą narkotyki, piją alkohol, bo nie potrafią się na trzeźwo bawić, nie? A więc tutaj też ja jestem w ogóle zdania, że młody człowiek to powinien być wariat. Taki pozytywny, nie? I naprawdę i umieć się bawić, i umieć żartować. Przypomniał mi się taki ciekawy pacjent. Kiedyś jeden z pacjentów powiedział: jadę. Koniec, nie? A kiedy jest to takie napięcie już duże, to trudno jest zatrzymać tego pacjenta. Żadne te wszystkie metody, które uczyliśmy się na szkoleniach, nie skutkują. A więc ja, jako młody terapeuta, dwoje się i troje i myślę sobie, ja nie mogę, no co? I to stosuję, i to, i słuchaj, jeszcze to. On mówi, nie, jadę. I taka myśl mi przyszła. Myślę, że też od Pana Boga, żeby włączyć mu piosenkę. I mówię, słuchaj, ty jeszcze umówmy się tylko na jedną rzecz. Ja ci włączę piosenkę. Jedyna rzecz, o którą cię proszę, to wysłuchaj jej do końca. I on w takim napięciu, już jadę, już prawie się pakuje. No i przyszła mi na myśl taka piosenka zatytułowana Zostań, to jeszcze nie pora. Tak? No i oczywiście włączam mu tą piosenkę, refren Zostań, to jeszcze nie pora, zostań. No i ta piosenka oczywiście po kolei sobie leci, zwrotki, refren. Ja widzę, że już to napięcie mu puszcza, już coraz bardziej rozluźniony, jest lekki uśmiech i tak popatrzył na mnie, mówi... Ojciec to jeszcze większy wariat niż ja. I został i skończył terapię.
Czyli takie niekonwencjonalne metody też działają. Chłopaki, że do was wrócę, bo jesteście na etapie leczenia, tak to się nazywa, że się leczycie. Mówiliśmy też wcześniej, że no nie jesteście takimi tylko i wyłącznie wyrzutkami społeczeństwa, tylko ludźmi z talentami. Jakie są wasze mocne strony? Potraficie powiedzieć dzisiaj, co to jest takim konkretem, na czym byście mogli zbudować życie albo oprzeć siebie i swoje życie, kiedy już na nogi staniecie obie tak mocno? Może Adrian, od ciebie zaczniemy, tak od Pawła. Zawsze zaczynaliśmy, a ty tam czekałeś.
A więc moją mocną stroną to były jednak magazyny i wózki wydłowe. Czułem się tam świetnie i miałem świetną pamięć do wszystkiego, czyli nawet my nie używaliśmy skanera tam, gdzie pracowałem. Tam wszystko na pamięć. Cały towar był w setkach policzony, naprawdę. Było tego dużo i ja wiedziałem, gdzie każda rzecz leży. I co mi sprawiało radość, to kontakt z drugim człowiekiem, czyli obsługa ludzi, taka rzetelna i rozwiązywanie wszelakich problemów. No to mi sprawiało dużo radości. No i sama jazda wózkiem była fajna. Załadować tira, rozładować, a zrobić jeszcze jakieś zadania specjalne, no to było fantastyczne. No i w sumie dalszy mój los, no to też chciałbym ukierunkować właśnie, jeżeli chodzi o pracę, to jednak z drugim człowiekiem, czyli bycie z ludźmi. To jest takie najważniejsze, co bym chciał robić. Kontakt z drugim człowiekiem. Bo chyba tak jest najlepiej. W samotności to można znowu wrócić do starych schematów i popłynąć.
Adrian ma takie, wtrącę się troszkę. Adrian ma takie dwie, jakby taką mocną i słabą stronę jednocześnie. To jest człowiek, który absolutnie nie jest konfliktowy, który woli zrobić za wszystkich wszystko, ale żeby nie wchodzić w jakieś polemiki, w jakieś niepotrzebne dyskusje na jakichś emocjach. Także jest to rzeczywiście jego taka, bo jest bardzo uczynny i bardzo pracowity, jest to jego bardzo mocna strona. Natomiast z drugiej strony no, brak tej takiej umiejętności konfrontowania się, to jest tak naprawdę taki punkt z planu leczenia u Adriana, że on nad tym pracuje, żeby no, nie trafić na kogoś, kto będzie na niego krzyczał, próbował mu wmówić jakąś rzecz, która nie jest prawdą, a on będzie tylko stał i przytakiwał, żeby się tylko nie skonfrontować. Więc teraz też nad tym pracujemy.
Czyli pracodawca byłby zadowolony, ponieważ jest uczciwy, jest bardzo robotny, mówiąc kolokwialnie, tak, i chce się uczyć nowych rzeczy. A tak jest, że ludzie, którzy kończą terapię, są z otwartymi rękami przyjmowani przez pracodawców, wiedząc, że to będą ludzie uczciwi i do pracy będą podchodzić solidnie. I Adrian taki jest.
Pawle?
No tak, ja odpowiem w troszeczkę inny sposób, bo ja jakby podczas mojej terapii pracuję usilnie nad pokorą i nie chciałbym tutaj w tym momencie w żaden sposób gloryfikować i swoich umiejętności czy jakby rzeczy, które robiłem w przeszłości. Powiem może troszeczkę inaczej, jakby w innym kontekście. Powiem w następujący sposób, że ludzie... Ja, jako człowiek, który przyjechał tutaj na terapię, muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczy, które robiłem w życiu wcześniej, czy będę mógł to jakby nadal robić w przyszłości. I myślę, że to jest jakby też taka rzecz, o której warto jest wspomnieć, że to, że jakby zaczynam z tą białą, czystą kartką papieru jakby, przyjeżdżając do ośrodka, podkreślam jeszcze raz, że mam teraz jakby czas na to, żeby odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy to, co robiłem dotychczas w życiu, czy będę w stanie w przyszłości robić to na trzeźwo. I są to bardzo trudne decyzje. Moje leczenie tak naprawdę dopiero się zaczęło, no bo są to 2 miesiące. Z drugiej strony nie czuję się takim zupełnym nowicjuszem, ponieważ te moje pierwsze leczenie w San Damiano trwało 8 miesięcy, ale jakby no już na ten moment mam w głowie, mam taką świadomość, że będę musiał podjąć dojrzałe decyzje odnośnie mojej przyszłości. Często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że biorąc narkotyki przez wiele lat, jakby no można w 100% utożsamiać już jakby samo branie narkotyków z pewnymi rzeczami, które robiliśmy w życiu. Pewne rzeczy są tak ściśle powiązane w naszych głowach, w mojej głowie, że na ten moment nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będę mógł robić, trudnić się rzeczami, które robiłem wcześniej, biorąc jakby narkotyki. To ja odpowiem w ten sposób. Mm-hmm.
Dzięki. Ale to coś cię
tak,
też,
też
wtrąć jakby, się,
tak, skomentuję, bo mieliśmy taką rozmowę też w samochodzie, że Paweł ma takie bardzo mocne i też właśnie to jest coś z czasem, co jest naszą mocną stroną, może być słabą stroną. Ma bardzo duże predyspozycje do bycia kierownikiem, taką osobą zarządzającą ludźmi. Natomiast, no, że tak powiem, jest to, tak jak już mówię, i jego mocną, i słabą stroną, bo brakuje mu w tym wszystkim pokory, ale też teraz jakby walczy z tym i też ma zakaz wchodzenia na kuchnię, dlatego że uwielbia gotować, przyrządza świetne posiłki, jest super kucharzem i to trzeba mu przyznać, natomiast on to już potrafi i musi dać przestrzeń innym pacjentom, żeby się nauczyli gotować, żeby wychodząc z ośrodka umieli zrobić przysłowiowego schabowego i ugotować pomidorową. I on nie może tego robić za wszystkich, tylko muszą też inni się tego uczyć. A prawda jest taka, że Paweł mógłby z tej kuchni nie wychodzić i dlatego też od poniedziałku ma zakaz wstępu na kuchnię, chyba że będzie miał zmianę kuchenną, to wtedy może na nią wejść.
Czyli terapia to jest proces zmian, nie? I myślę, że dlatego też jednym z powodów wyjazdu za pierwszym razem ze środka no było to, że tą kuchnię pięknie przepracował, ale niestety nie mógł jej zdać czy zaliczyć z poczuciem sukcesu, bo to można w sposób normalny albo z poczuciem sukcesu. No, poczucie sukcesu jest wtedy, kiedy my coś nowego wypracujemy, zrobimy coś w swoim rozwoju, no a on to umiał, a więc to żaden sukces. Natomiast było to dla niego, no niestety, wtedy jeszcze nie był gotowy i było to dla niego taką motywacją do wyjazdu. Jak nie miał sukcesu, to wyjechał. Tak? Ja myślę, że jeszcze ważną rzeczą jest to, że Paweł spokojnie dogada się w kilku językach, w różnych dialektach, także to też jest ważna cecha i nie kwestia pokory, ale takiej realności, że to jest i to spokojnie można wykorzystać w przyszłości, w rozwoju, no, w wielu kierunkach.
Paweł pokornie przytakuje w tym momencie. Słuchajcie, szkoda mi grać piosenek, bo nam czas leci bardzo szybko, więc może nie zagramy na razie. Ale ciekawy komentarz napisał Tomasz też tutaj. Myślę, że taki wątek fajny nam tu się otwiera, nowy. Ale pisze tak, może mi ktoś powiedzieć, jak to jest, że mam nawet sporą wiedzę, jak działa nauk. Teoretycznie dużo rzeczy czytałem, słuchałem, a dalej nie potrafię zastosować tych zasad i ciągle mam to samo w walce ze swoim nałogiem. Nie potrafię znaleźć drogi, by te zasady zastosować w praktyce. Jak tutaj zaradzić?
Ja myślę też, że może takie pytanie do chłopaków, nie? Bo to chyba jest kwestia takiej braku motywacji. Skąd wam się ta motywacja wzięła, żeby coś zmienić w swoim życiu? Bo wiedzę na temat uzależnień też mieliście, a jednak decyzja o zmianie przyszła dużo, dużo później. Więc jak osoba uzależniona, tak jak tutaj pan właśnie pisze, że jak może, co może się takiego stać, co może mu pomóc, żeby znaleźć motywację do zmiany? Jak to było u was?
Ja odpowiem, że mimo wszystko uważam, że taką główną, podstawową motywacją, szczerą motywacją do tego, żeby się podjąć leczenia, żeby zechcieć zmienić swoje życie, bynajmniej w moim przypadku tak było, to jest właśnie to, że dotknąłem tego dna. I brzmi to w pewien sposób brutalnie, ale no, prawda niestety jest taką brutalną prawdą o nas jako osobach uzależnionych. I myślę, że jakby świadomość tego, gdzie się znajdujemy, gdzie ja znajduję się w tym momencie, bardzo motywuje mnie do tego, żeby się zmienić. No ale nie tylko. W momencie, kiedy już w ośrodku ten jakby czas miesiąca w moim przypadku upłynął, kiedy tak mówię kolokwialnie, odparowałem, czyli te substancje z mojego organizmu w większej mierze jakby już ich nie ma, to na dobrą sprawę zaczynam podejmować takie trzeźwe decyzje i w taki trzeźwy sposób zaczynam rozumować, czyli zaczynam tak naprawdę na trzeźwo zastanawiać się, czego ja bym w życiu chciał. Wracają marzenia, wracają plany, mam córkę, myśli o rodzinie. No, taką motywację naprawdę można budować na wielu rzeczach, ale warunkiem jest bycie trzeźwym, warunkiem jest abstynencja, bo ta trzeźwość i abstynencja to tak naprawdę są dwie różne rzeczy. Ale ja myślę, z własnej perspektywy powiem, że żeby zacząć myśleć w taki realny, normalny, trzeźwy sposób, to jest potrzebna abstynencja, a z reguły zanim dojdzie w ogóle do tego, że w taki sposób zaczynamy myśleć, z reguły sięgamy dna, ja takiego właśnie dna sięgnąłem. Tak to w moim przypadku wyglądało.
Adrian?
A więc moja motywacja zaczęła wzrastać w momencie, w sumie, kiedy spadłem tak samo, powiem, jak Paweł, na samo dno, kiedy obudziłem się z niczym i nie miałem perspektywy na lepsze jutro po prostu, że nie przeżyję następnego dnia, bo nie mam ani pieniędzy, ani, no kompletnie byłem goły, tak jakby to powiedzieć. No i początkowo to uczyłem się tak jakby od nowa, stawiałem kroki, tak jakby nowych rzeczy, nowych zachowań, zacząłem się cieszyć z drobnych rzeczy, jakieś tam zrobiłem po prostu coś, co mi sprawiało przyjemność, to nawet właśnie taka praca na kuchni, nie? Ugotowałem zupę i to mi sprawiło przyjemność jakąś, zacząłem się tym doceniać. No i z czasem zacząłem doceniać inne rzeczy, nie wiem, wyjścia, relacje z ludźmi, nawet taki spływ kajakowy pojechaliśmy z tą społecznością. No bardzo wspaniale spędziłem na trzeźwo ten czas. No był to dla mnie owocny moment, czego naprawdę nie robiłem w życiu. I odkryłem to, że można przeżywać różne rzeczy na trzeźwo i to jest wspaniałe doświadczenie i można żyć, można się cieszyć tym wszystkim. No i też taka motywacja, która mi towarzyszy, to są moje dzieci, bo chcę dla nich być ojcem przede wszystkim. Nie chcę nadganiać straconego tak jakby czasu, tylko po prostu chcę dla nich być. Byłem niedawno na przepustce i wiem, że one są za mną i tęsknią i czekają, aż wyjdę do nich i będę przy nich tam gdzieś trwał.
Myślę, że też ważna rzecz. Tutaj można mieć wiedzę bardzo dużą, natomiast no, potrzebni są też ludzie. I bardzo często jest tak, że nie można być trzeźwym w pojedynkę. I dlatego też są różnego rodzaju grupy wsparcia dla hazardzistów, dla narkomanów, dla alkoholików i wiele takich grup wsparcia jest i wtedy jak gdyby jest łatwiej, bo sama wiedza no, bardzo często nie wystarczy i myślę, że jest coś takiego, taki no, pewnie rodzaj identyfikacji czy sprawdzania, tak zwane koło zmian takich autorów, Di Clemente, Prochaska. I to koło zmian polega na tym, że najpierw to mamy takie etapy. Najpierw taki etap przedrefleksyjny, w ogóle, że nie myślimy o tym. Potem zaczynamy się zastanawiać. Później już zaczynamy planować, zaczynamy coś robić. I ten jak gdyby ostatni etap to jest etap utrwalania tych zmian. I może w przypadku tego pytania było tak, że faktycznie ja mogę mieć wiedzę, mogę się zastanawiać, ale może jestem na tym etapie, że nie wdrażam tego, a nawet jak wdrażam, to nie potrafię tych zmian utrwalać i trwać w tych zmianach.
Ja jeszcze powiem tak pokrótce, że motywacją wielu z nas był też albo przede wszystkim powrót do Boga, bo jakby no, co sprawia, że nasz ośrodek jest wyjątkowy, no to, że leczymy się, można powiedzieć, w klasztorze franciszkańskim. No, otaczają nas franciszkańskie mury, ojciec Paweł, inni ojcowie, jakby no, jesteśmy, można powiedzieć, tak namacalnie blisko Boga i jest to taką wartością, myślę, może w wielu przypadkach uważam też nadrzędną, jakby biorąc pod uwagę kwestię wyboru miejsca. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, no, nie wymagamy jakby od innych ludzi gdzieś jakby takiego restrykcyjnego opowiedzenia się, no jestem katolikiem bądź też nie, no ale nie ukrywam też, że dla większości z nas jest to bardzo ważne, to, że ta zmiana, że walka o trzeźwość jest połączona z powrotem do Boga. Bynajmniej dla mnie była to jedna z rzeczy priorytetowych, jeżeli chodzi o zmianę. Uważam, wierzę też jakby w to, że trzeźwienie bez odnowy relacji z Bogiem to wręcz niewyobrażalnie ciężka rzecz, jeżeli w ogóle możliwa.
Mhm. Co tam, Arleto? Coś jest do czytania? Czy...
Nie, no tak sobie myślę tutaj, państwo jakby gratulują chłopakom i też bardzo dziękujemy. Też tutaj ktoś się odezwał, że dla Adriana ma pracę, jak skończy terapię. Także bardzo miło, bardzo dziękujemy. Tak, piszcie państwo numery telefonów. To bardzo miłe i dziękujemy za to wsparcie, ale właśnie ja naprawdę jeszcze raz powtórzę i zachęcam do tego, że jest bardzo dużo poradni leczenia uzależnień, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym pracują specjaliści terapii uzależnień i naprawdę zachęcam do korzystania z takich placówek, dlatego że samemu jest bardzo trudno i można mieć bardzo dużo wiedzy, ale prawda jest taka, że gdyby nawet ktoś z moich bliskich był uzależniony, to ja byłabym ostatnią osobą, która byłaby w stanie mu pomóc, mimo tego, że mam wiedzę, ale jestem emocjonalnie związana z tymi osobami, jestem nieobiektywna, prawdopodobnie chroniłabym takich ludzi przed tym, żeby nie ponosili konsekwencji, pewnie popełniałabym błędy, Więc motywowałabym taką osobę, żeby skorzystała z pomocy innych specjalistów terapii. I naprawdę zachęcam, proszę się nie bać. Terapeuci uzależni, w ogóle terapeuci, psycholodzy, psychoterapeuci, to są ludzie, którzy mogą naprawdę dużo wskazówek poradzić, pomóc, powiedzieć krok po kroku, bo tutaj pan też pyta, jak sobie poradzić z synem uzależnionym od alkoholu. To jakby można by było, musiałabym krok po kroku mówić, jak wygląda procedura i pewnie byłoby ciężko, bo pewnie w którymś momencie, nie wiem, syn by poszedł z płaczem i powiedziałby: tato, wycofaj tą sprawę, ja już nie będę pił albo nie będę brał. Więc, a jednak jak się z tym terapeutą, się z nim współpracuje, to nawet jak się ma chwilę zwątpienia, czy w motywowaniu bliskich do leczenia, czy jeżeli ktoś ma problem i trafia do takiego terapeuty i terapeuta też w poradni, w leczeniu ambulatoryjnym, jak widzi, że pacjent, bo to jest tak, że terapeuta spisuje kontrakt z takim pacjentem, jeżeli pacjent nie przychodzi na spotkanie, jeżeli przychodzi pod wpływem, terapeuta robi testy, bada alkomatem, to wszystko jest w kontrakcie spisane, jeżeli ktoś się nie wywiązuje z tej terapii, to terapeuta motywuje do wyjazdu właśnie do ośrodka na terapię długoterminową. Są też dla osób uzależnionych od alkoholu te terapie krótkoterminowe, tak zwane 56-dniowe. No po prostu jakby każdy terapeuta ma taką wiedzę na temat, gdzie tej pomocy trzeba poszukać. I ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się nie bać nas, bo od tego jesteśmy, żeby po prostu pomagać w tym cierpieniu.
Ja myślę, że też trzeba zaznaczyć, tutaj też było takie pytanie co do tego, bo my nazywamy to leczeniem, tak? Oczywiście, jest to leczenie. Trzeba sobie uświadomić, że uzależnienie jest chorobą. Tak, to jest pierwsza rzecz. I ja wiem, że czasem idzie się w tym kierunku, mi osobiście, to jest bardziej takie moje świadectwo, nie podoba mi się to, kiedy terapeuci, psychologowie zaczynają nazywać człowieka, który przychodzi, klientem, nie pacjentem. Tak? Z łaciny pacjent to jest osoba cierpiąca, która przychodzi prosić o pomoc. Tak? I to mnie osobiście to bardzo złości nawet wewnętrznie, że faktycznie klient, którego załatwię i dobra, nie? Pacjent, konkretna osoba, człowiek, który przychodzi i prosi o pomoc. Czyli ważne, żeby sobie uświadomić, że jest to choroba. Choroba, która jest nieuleczalna. Choroba, która jest śmiertelna. Choroba, która jest postępująca i choroba, która jest chroniczna, tak, jest, można powiedzieć, często podstawą innych chorób, które potem występują przez tą truciznę, którą zażywamy. Dlatego wymaga to leczenia i dlatego też my mamy kontrakt i wiele innych poradni mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, po to, żeby tych ludzi leczyć. I to, co wspomniałem wcześniej, w międzynarodowej klasyfikacji chorób uzależnienie ma jak gdyby swój symbol. Od F10, które jest uzależnieniem od alkoholu, przez 11, 12, 13, aż do F19, gdzie jest to uzależnienie mieszane. I wszystkie te środki są wymienione jako uzależnienie z konkretnym symbolem chorobowym.
Ja myślę sobie jeszcze, że jest, bo mówiliśmy o tej stygmatyzacji pacjentów, że oni są jakby traktowani jako takich narkomani, że tam muszą być brudni, śmierdzący i tak dalej, ale jest też taki mit, który jakby otacza nas, terapeutów, psychoterapeutów, że jak się do nas przychodzi, to znaczy się, że ma się coś z głową, że jak się idzie do psychiatry, do terapeuty, do psychologa, to znaczy, że coś nie tak jest. No prawda jest taka, że to jest znowu takie przekonanie jakieś takie, a jak ja zaczynam pracować i mówię, że no czy jest tak, że czy to jest okej, że jakby dziecko, nie wiem, bierze narkotyki, czy ktoś w rodzinie pije alkohol i on chodzi po ulicy, nie wiem, tam komuś nawyzywa, kogoś tam, czy wsiada pod wpływem do samochodu i to jest w porządku. Czyli takie jakby nie takie przerwanie tego tematu tabu, że, bo prawda jest taka, że jak pacjenci mówią, ile ich rodziny wiedzą na temat ich uzależnień, jak pytam ich o to, to tak naprawdę rodziny tych osób, które są uzależnione od narkotyków, od alkoholu, wiedzą od 2 do 5% prawdy o nich, o ich życiu, od 2 do 5%. Tak mówią, tak deklarują pacjenci leczący się u nas w ośrodku. Ale społeczeństwo, które otacza daną rodzinę, znajomi, koledzy i tak dalej, przecież ludzie widzą, wiedzą, co się dzieje, obserwują i tak naprawdę przyjście do poradni, pójście do tego terapeuty nie jest wstydem, nie powinno być jakąś ujmą na jakimś honorze, czy właśnie wstydem przed rodziną, że ja mam taki problem, bo tak naprawdę ci wszyscy ludzie wiedzą, że ten problem jest, tylko być może udają, że nie widzą, być może nie chcą się wtrącać, ale to nie jest wyjście z sytuacji, bo problem będzie się pogarszał i będzie się ta choroba pogłębiać i na pewno nie będzie lepiej. Jeżeli ktoś jakby sobie mówi, że będzie lepiej, oczywiście cuda się zdarzają, ale prawda jest taka, że tych cudów jest mało, fajnie by było, żeby było więcej, a jeżeli chodzi o wychodzenie z uzależnienia, to jest takie magiczne myślenie, więc mimo wszystko zachęcam do tego, żeby tym osobom uzależnionym w ten sposób pomagać.
Musimy podsumowywać, kochani, bo nam 10 minut zostało, a jeszcze o fladze nie usłyszeliśmy. Sobie zapisałem, dlatego pytam, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy symbol. Jaki jest, dlaczego taki?
To nie tylko flaga, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają do ośrodka, dla których na co dzień, można powiedzieć, Bogiem są narkotyki i nie ma innych wartości, to jest najważniejsze i nie ma niczego innego ważnego, to w ogóle do Pana Boga, który jest dla nich abstrakcją, jest bardzo daleko. Dlatego też te wszystkie symbole, wartości, które mamy, które są naszego ośrodka, no są taką wartością na wstępie. I między innymi powiedzieliśmy takiej wartości, którą jest hymn, tak? Jest też flaga. No flaga jest bardzo ciekawa, ponieważ ona jest na zielonym tle. I w środku ma taką czarną obwódkę z białym paskiem. Czarna obwódka, no w ogóle zielony kolor to jest jako kolor nadziei. Czarna obwódka to jest kolor habitu franciszkańskiego, a te białe napisy to jest właśnie ten pasek, sznurek franciszkański, który my nosimy jako zakonnicy. W środku jest białe tło. No białe tło to ta czysta karta, z którą ci ludzie przychodzą i zaczynają, o którym tutaj też chłopaki mówili. I jest duża skała. Na tej skale rośnie dąb. No i teraz zaczynają z czystą kartą i ten dąb symbolizuje właśnie te wartości, które chcemy im przekazać. Ewangeliczne, franciszkańskie i to jest trudne. Tak jak ten dąb, żeby rósł na tej skale, to trudno mu jest te korzenie wpuścić pomiędzy te skały. Tak samo jest w trakcie terapii. Jest to trudne. Natomiast jeżeli już zapuści te korzenie, jeżeli już mocno się trzyma tych wartości, to żadna siła go nie wyrwie z tego. A więc pierwszy taki symbol, który jest ważny i ktoś, kto przychodzi na terapię, te symbole powinien znać. Potem drugi symbol też... Szybko powiem, Adrian ma taką koszulkę, ponieważ są etapy, w których w trakcie terapii oni przechodzą na te kolejne etapy. Koszulka to jest logo San Damiano, czyli Chęciny to jest miasto, które jest u stóp ruin zamku położone i ten zamek ma 3 wieże, a więc tak samo to logo wygląda, ma takie 3 nierówne wieże, tak jak ci ludzie, którzy przyjeżdżają, są różni, natomiast mają tą jedną podstawą jest trzeźwość. Jest też herb to jest właśnie brama, która jest otwarta i otwarta dla ludzi, którzy mogą wrócić. No i oczywiście symbol tau, który jest taki bardzo ważny. Tałkę otrzymuje się wtedy, kiedy przechodzi się na ostatni etap leczenia, czyli symbol tau to jest krzyż, ale też symbol, który występuje w Starym Testamencie i tak się też podpisywał święty Franciszek i jeżeli ktoś otrzymuje otrzymuje ten znak Tau w czasie mszy świętej na przejściu na gospodarza. To też taki ważny symbol. Tak pokrótce, takie symbole, które mamy, które są też wartością, które trzeba szanować i które też wskazują na zmianę, przemianę, odkrycie siebie i wartości.
Symbole, które też no, jakoś się identyfikują, ludzie się identyfikują z symbolami, jakoś też to pomaga. Adrian i Paweł, chciałbym jeszcze zapytać, w kategoriach szczęścia, czy byście powiedzieli dzisiaj, że jesteście ludźmi szczęśliwymi? Adrian, tak? No pracę, masz ofertę pracy, to może jakiś tak. Przyczynek do szczęścia jest.
W tym momencie naprawdę czuję się szczęśliwy, a w sumie dlatego, że żyję. I dlatego, że będę ojcem dla moich dzieci, bo mam taką decyzję podjętą, że chcę być trzeźwy na dzisiejszy czas. Czuję się szczęśliwy, tak.
Dzięki. Pawle?
Ja odpowiem trochę inny sposób. Ja uważam, że jestem na najlepszej drodze do tego, żeby być szczęśliwym. Mam nadal świadomość, jak dużo rzeczy w życiu zrobiłem źle, jak dużo zniszczyłem, ale jednocześnie przychodzi taki moment, gdzie należy to wszystko oddzielić grubą kreską i zacząć po prostu jeszcze raz. Nie ma innej drogi do tego, żeby wyjść z uzależnienia. I ja na ten moment to zrobiłem i patrzę z nadzieją po prostu w przyszłość.
Dzięki wielkie. Ale to tobie co szczęście dzisiaj daje?
Ja jestem bardzo szczęśliwa w tym momencie swojego życia, bo mam wszystko to, co w życiu chciałabym, nie wiem, co nie wiem, chciałam mieć. Wszystko mam. Mam pracę, którą chciałam wykonywać od zawsze. Tak się w moim życiu ułożyło, że wiedziałam od 14 roku życia, kim chcę być. I tak się moje drogi potoczyły, że znalazłam się w San Damiano i spełniam się i realizuję. Mam ludzi wokół siebie, z którymi żyję w prawdzie i tą prawdę możemy sobie zawsze mówić, choć czasem ona bywa trudna. Mówię tutaj o właśnie miejscu, którym jest San Damiano, bo to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Ja wiem, że ja mam takie szczęście i może ktoś pomyśleć, że tam pracuję i że ale to nie jest dla mnie tylko praca. To jest takie wyjątkowe miejsce, że jak wychodzę na zewnątrz, to poza te mury, to się zastanawiam, że ja bym chyba nie dała rady w innej pracy. Ludzie się dziwią, że ja daję radę w tej pracy, ale ja chyba nie dałabym rady, że tak powiem, nie wiem, w jakiejś zakłamaniu czy obudzie pracować, czy czymś takim, po prostu nie dałabym rady, więc to przede wszystkim mam swoją kochającą rodzinę, mam swoją córkę, mam swojego męża, z którym zresztą też pracuję, jest też terapeutą, więc też się rozumiemy, wspieramy nawzajem. Świetnie się czuję z pacjentami. Dzięki ośrodkowi zwiedziłam prawie całą Polskę i byłam w różnych miejscach. Organizujemy obozy terapeutyczne, wyjeżdżamy w różne miejsca. Rozwijam się, mogę się rozwijać w tej pracy, mogę się realizować razem z ojcem Pawłem. Ojciec Paweł już jest po szkoleniu certyfikacyjnym z terapii rodzin. Ja jestem, kończę na czwartym roku jestem. Jakby to powiedzieć, pacjenci dają ogromną, to świadectwo, które tutaj dzisiaj mówili, to jest tak naprawdę zapłata za pracę. To jest naprawdę coś, co to, że możemy tutaj dzisiaj być, że oni mogą się podzielić tą historią, że może komuś pomożemy, kto jeszcze cierpi, kto jeszcze coś przeżywa w swoim życiu, jakieś trudności, to że możemy tutaj dzisiaj być, że właśnie jakby ja uważam, że zawsze coś dzieje się po coś. Więc ja naprawdę czuję się bardzo szczęśliwą osobą.
A ojciec jest szczęśliwy. Ja jestem przede wszystkim szczęśliwy z tego, że tak, że mam Pana Boga, że On mnie postawił na tym miejscu, chociaż tego nie chciałem. I tak naprawdę ciągle mnie wspiera. Naprawdę nie chciałem z takimi ludźmi pracować. On mi pokazał, że to jest moje miejsce i ciągle dodaje mi sił. I tyle cudów, które On czyni w moim życiu. Czasem mi się wydaje, że faktycznie, że jestem już bez szans i nie dam rady. To On mi pokazał, że zasadzie tak ja cię poprowadzę, ja cię tutaj doprowadziłem, ja cię nie opuszczę, no i z tą świadomością, z taką prawdziwą miłością ze strony Pana Boga, no to jest niesamowite szczęście i za to chwała Panu.
Amen. Kończymy, kochani. Tak, ktoś chciałby teraz do San Damiano, jak was znaleźć?
No, głównie myślę, że jest strona internetowa terapia.franciszkanie.pl i tam są wszystkie placówki, tam są numery telefonów, tam można zadzwonić i po prostu dopytać o wszystkie szczegóły. Także wydaje mi się, że to jasne, czytelne i odwagi. Nie myśleć, że ktoś jest bez szans. Każdy człowiek jest ważny. Nie bać się, tylko zadzwonić i działać.
W wyszukiwarce też San Damiano, jak wpiszemy Chęciny, to znajdziemy. Kogo pozdrawiamy? Może od Arlety zaczniemy. Kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam przede wszystkim, zacznę od mojej córki, która jest wyjątkowo młodą kobietą, ma 18 lat i wchodzi w taki rozwój osobisty własny, otwiera sobie drogę na świat, więc bardzo serdecznie ją pozdrawiam, bo jest ogromną częścią mojego życia i pozdrawiam wszystkich, którzy w San Damiano byli, którzy są, ich rodziny, pacjentów, którzy wychodzą z uzależnienia, całą kadrę terapeutyczną, bo bez nich nie byłoby tego miejsca. Także dziękuję bardzo.
Dzięki, pozdrawiamy. Adrian?
Ja chciałem pozdrowić całą moją wspierającą rodzinę, która na pewno mnie wspiera w tym momencie trudnym dla mnie, oraz całą społeczność, cały ośrodek San Damiano, wszystkich pracowników oraz pacjentów. Bo są mi to osoby bardzo bliskie. Dziękuję.
Dzięki. Paweł?
No tak, ja myślę, że również moją rodzinę, moją córkę i społeczność San Damiano obiecałem też personalnie. Mateusz, pozdrawiam ciebie. Kuba. Myślę wszystkich ludzi, którzy na ten moment nadal wahają się i chcą tak naprawdę się zmieniać, a nie mają jeszcze ku temu odwagi, także zachęcam do tego, żeby podejmować leczenie, bo nie ma innej drogi do tego, żeby być trzeźwym człowiekiem, jeżeli się głęboko tkwi w uzależnieniu.
Super, dzięki wielkie. Ojcze, kogo pozdrawiamy?
To ja w pierwszej kolejności chcę pozdrowić moich rodziców, moje rodzeństwo z rodzinami bez wyjątku i moich współbraci z klasztoru, moich współbraci w zakonie, wszystkich pacjentów moich i tych indywidualnych i tych, którzy słuchają. Przede wszystkim terapeutów, którzy słuchają, tych, którzy wspierają nas w tym całym działaniu i tym wszystkim, którzy są mi życzliwi, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech Pan wam wszystkim błogosławi.
Bardzo wam dziękuję, kochani, żeście do nas przyjechali. Za ten wysiłek, trud, no i za to świadectwo, które niech wpłynie dalej na falach eteru, niech ono będzie obecne. Wspólnota San Damiano, mówiąc bardzo ogólnie, z nami była. Dziękuję za to, że słuchacze też byli, słuchali nas. Kończymy czas wzrastania dzisiejszy. Za tydzień zapraszam, będzie z nami pan Robert Tekieli, też o różnych sprawach będziemy rozmawiali. Więc już teraz zachęcam do tego. Na koniec nam Tau tutaj zagra, zaśpiewa. To jest tak po franciszkańsku, ale też w temacie. Tau też ciekawą historię ma. Pozdrawiamy cię, jeżeli nas słuchasz, bo wiem, że słuchasz często tych naszych piątkowych audycji. Całą rodzinę też pozdrawiamy. No i do usłyszenia za tydzień w czasie wzrastania. To będzie 13 sierpnia.